Zapraszamy też wszystkich, którzy są tam w holu. Tak. Może pani wstać, oczywiście, tak, tak. Ty pomożesz w razie czego? Proszę państwa, tu jest dosyć zimno i macie okazję poznać, jak pracują polscy biskupi, w jakich warunkach podczas obrad plenarnych. Jest to kwestia kosztów ogrzewania, więc chyba dochodzimy do tego ideału franciszkańskiego kościoła ubogiego.
Otwarte okno to zamknę.
Aha. Tak, tak, tak.
Tylko telewizję tam są wróciły.
Proszę. Nie, nie, nie. Proszę państwa, jeszcze jedna informacja, że nasze obrady są transmitowane w internecie dzięki tu obecnemu Mateuszowi Dzieduszyckiemu, któremu za to bardzo dziękuję. Jest to dostępne na stronie eki.pl, na naszej kajowskiej otwartej stronie. I można będzie, jak rozumiem, do tych transmisji później powracać, tak jak zawsze w transmisjach internetowych. Tą pierwszą część oglądało 1300 osób, zdaje się. Proszę państwa, otwieram następną część naszych obrad. Jako pierwsza pani profesor Alina Midło, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Temat przedłożenia: genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania płci. Czyli jesteśmy w tym samym temacie od strony innej nauki, która na temat płci chyba ma bardzo wiele do powiedzenia. Proszę bardzo, pani profesor.
Witam państwa bardzo serdecznie. Jestem trochę przejęta tym, co mam tu państwu przekazać. Patrzę, że to jest niestety mutacja. O właśnie. Mówiąc o determinacji płci, o różnicowaniu płci, zawsze bierzemy pod uwagę fakt, że komplementarność mężczyzny i kobiety to jest problem płodności. Płodność jest uwarunkowana zdolnością do wytwarzania komórek rozrodczych, możliwościami organizmu kobiety i mężczyzny zapewniającymi prokreację przez spotkanie komórki jajowej z plemnikiem zakończone wpisaniem informacji genetycznej przodków w materię nowego życia istoty ludzkiej. I potem zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju dziecka w organizmie matki od poczęcia do narodzin dziecka, a potem tematy macierzyństwo i ojcostwo, rodzina, społeczeństwo. I wszystko związane z informacją genetyczną i funkcjonowaniem genów. Wszyscy wiemy, że molekulą życia jest nazywane DNA, czyli taka cząsteczka, która składa się z poszczególnych elementów zwanych nukleotydami. Ich kolejność, rodzaj, sposób ułożenia decyduje nam o informacji genetycznej, o tym, w jaki sposób będziemy odczytywać naszą księgę życia. Te skręcone nici DNA, bardzo ciekawa sprawa, są obecne we wszystkich jądrzastych komórkach człowieka. Jak to się dzieje, że komórki odczytywane są w bardzo różny sposób? Okazuje się, że najnowsze badania wskazują nam, że sposób odczytywania informacji genetycznej to jest kolejny kod, czyli się nazywa epigenom, czyli coś takiego, co możemy nazwać oprogramowaniem genomu, nad genom. Czyli jak odczytywać DNA, to jest sposób ułożenia tego DNA i sposób oznakowania, które mówi nam, w jakim czasie, w którym momencie, jak zróżnicuje się komórka i w którym momencie będzie dostępny do odczytu nasz, mówiąc popularnie, kod genetyczny, czyli ta informacja genetyczna o strukturze, o budowie, o naszym zachowaniu. Czyli są dwa takie mechanizmy, które decydują o odczytywaniu, o tym oprogramowaniu, który pozwala nam na jak gdyby działanie w sieci, na odczytywanie informacji genetycznej w różnych warunkach. I tutaj pokazałam Państwu skręcone DNA, które jest oplecione na takich kuleczkach histonowych, białkowych. Te kuleczki okazuje się, że mają wpływ na częstość odczytywania informacji genetycznej i rodzaj. I one są w odpowiedni sposób skręcone. Natomiast na dole pokazuję Państwu i gen, taką różową kulkę. Ta różowa kulka jest bardzo ważna. To jest polimeraza, która mówi, halo, genie, odczytuj się, musisz być aktywny. W tym momencie w organizmie jesteś potrzebny. Czyli sposób, jak czytamy DNA, jest w tej chwili uważany za jeszcze ważniejszy niż sama informacja genetyczna, która dzięki wysiłkowi wielu krajów została odczytana w roku 2003, ogłoszona, że wiemy, w jakiej kolejności te nukleotydy są ułożone. A w tej chwili jest kolejna rewolucja, która mówi nam, w jaki sposób możemy to odczytywać, bo sama informacja to jest nie wszystko. Ważniejsze jest to, że mamy możliwość odczytywania informacji genetycznej za pomocą kodowania dodatkowego metylacji chromatyny, za pomocą poszczególnych histonów. I tu pokazuje jeszcze jedna rzecz, że okazuje się, że mężczyzna i kobieta ma inaczej zaznaczone to oprogramowanie, że różnimy się oprogramowaniem naszego genomu, naszej informacji genetycznej. W związku z tym jesteśmy również różni. Ja kiedyś robiłam pracę habilitacyjną na temat częstości występowania dzieci z niepełnosprawnością w zależności od tego, czy tata, czy mama jest nosicielem tak zwanej przegrupowania chromosomowego, translokacji chromosomowej wzajemnej. I byłam zaskoczona w latach 80., że wyszły mi różnice. Dotychczas uczyliśmy się, że to nie zależy od płci. Wtedy usłyszałam w Lubece w 80. roku wyniki pana profesora Engela ze Szwajcarii, który pierwszy odkrył, że nasza informacja genetyczna jest również zakodowana w sposób uzależniony od płci nosiciela tej informacji genetycznej. Następne poproszę. Czyli budowanie organizmu człowieka i funkcjonowanie jego jest również związane nie tylko z tym, że możemy mieć informację genetyczną, ale również z tym, w jaki sposób jest realizowany dostęp do informacji przez modelowanie chromatyny. Może tutaj na tym Państwo możecie zobaczyć te kuleczki DNA nakręcone, rozkręcanie tych kuleczek i potem możliwość transkrypcji. Tak ogólnie mówiąc. Następne przeźrocze. I w czasie rozwoju i w czasie rozwijania się poszczególnych specjalizacji, poszczególnych tkanek dochodzi do różnych możliwości odczytywania informacji genetycznej. Po prawej stronie pokazuję Państwu, że żeby informacja była odczytana, muszą być czynniki, które docierają do promotora, które mówią nam, że możemy odczytywać w tym momencie tą informację genetyczną. To jest, proszę bardzo, dla naszych, następne poproszę. Dla naszych rozważań bardzo ważne jest cały system funkcjonowania, odczytywania informacji genetycznej, składanie transkryptu mRNA, białko. Białko te jest produkowane w cytoplazmie, musi być ten informacyjny RNA dojść do tej cytoplazmy i wtedy mamy te białka. Ale przy 2003 roku, przy ogłoszeniu naszej sekwencji DNA informacji genetycznej, okazało się, że tylko 2% naszej informacji genetycznej służy odczytywaniu białka. A co z resztą? Proszę następny. Chromosomy znamy już od ponad 50 lat, kiedy okazało się, że materiał genetyczny u kobiet i mężczyzny ma pewne różnice. 3% jest różnicy. I różnica wynika z wielkości takich dwóch chromosomów na dole, którzy Państwo widzą, X i Y u mężczyzny, 2X u kobiety. Ja zawsze mówię Y mały, ale figlarny, dlatego że Y w procesie rozwoju pierwszy zaczyna działać, a konkretnie jego gen SRY. I dlatego mężczyzna wcześniej jak gdyby udostępnia swoją informację genetyczną, która jest na chromosomie Y. Proszę dalej. Kobiety posiadają dwa chromosomy X, mężczyzna XY. Proszę następne. To jest determinacja płci męskiej. Płeć męska, płeć żeńska. Płeć chromosomowa XX, płeć dla kobiety, XY dla mężczyzny. Ale mamy w klinice różne kryteria przynależności do płci, które nie zawsze muszą się zgadzać. Zawsze się moi koledzy śmieją. Ja mówię, że wszyscy uważają, że jest płeć męska i żeńska, a ty opowiadasz o jakichś 7-8 kryteriach. czyli płeć chromozomowa, genowa, chromatynowa, płeć gonadalna, która wykształca się pod wpływem braku albo obecności SRY, płeć hormonalna, męska, żeńska, płeć wewnętrznych narządów płciowych, płeć zewnętrznych narządów płciowych, które kształtują naszą płeć metrykalną, cechy fenotypowe morfologiczne i potem poczucie przynależności do płci związane z fenotypem zachowania, również determinowanym genetycznie każdego człowieka. Proszę następny. I tutaj chciałam pokazać, że kobiety mają dwa chromozomy X, ale jeden z nich jest nieaktywny. I tutaj zdjęcie z panią Mary Lyon, która w 1961 roku odkryła, że jeden z chromozomów X jest inaktywowany, tworzy tak zwaną chromatynę. Widzicie państwo w jądrze komórkowym widoczną taką kropeczkę. Proszę następne. Natomiast Y może zaświecić nam przy pomocy fluorescencji i też ma swoje ciałko Y, czyli nie jest tutaj poszkodowany w tym znaczeniu. Czyli mamy płeć chromatynową, ciałko bara u dziewczynek, ciałko Y u chłopców. Proszę następne. I jeżeli mamy nieprawidłowość, kiedy na przykład mamy fenotypowego chłopca, który czasami ma ginekomastię, czyli piersi, ma obecne ciałko Y i ciałko X, to znaczy, że ma dodatkowy chromozom X, ale fenotypowo wygląda mężczyzną, bo SRY jest najważniejszy. Proszę następne. Są osoby, które nie mają ciałka bara pozytywnego, to albo to są kobiety z zespołem Turnera fenotypowe, albo dwa ciałka Y, czyli jak gdyby nad mężczyźni. Proszę następne. W klinice też możemy obserwować niezgodność płci chromosomowej. Możemy mieć chłopca, który ma 46XX w badaniach cytogenetycznych, ale gdzieś tam w tym całym kariotypie ukryty jest fragment chromosomowy, który zawiera SRY, bo inaczej nie byłby chłopcem. I również mamy kobiety, które mają płeć chromozomową męską. Najczęściej rozpoznawany to jest tak zwany zespół Swayera albo zespół Morrisa. Proszę następne. I tu pokazuję, że Y z X-em w czasie rekombinacji mejotycznej całują się główkami. Czasami te pocałunki są tak silne, tak jak studentom odpowiadam, że fragment tego segmentu Y z obecnym chromozomem Y przejdzie na chromozom X i wtedy mamy brak chromozomu, brak tego SRY na widocznym chromozomie Y i po lewej stronie obserwujemy dziewczyny, które się do nas zgłaszają z powodu pierwotnego braku miesiączki, które są fenotypowymi kobietami, ale mają Y z ułamanym albo z mutowanym SRY. Oraz kobiety, które przychodzą z narządem, i te kobiety z zespołem Swayera mają żeńskie narządy wewnętrzne i zewnętrzne płciowe. Natomiast jeżeli przychodzą nam do nas dziewczyny, które mają SRY z obecnością gonad męskich w swoim organizmie, może to być zespół Morrisa, ponieważ na chromozomie X jest taki gen receptora, receptora androgenów, który jeżeli jest zmutowany, nie pozwoli nam dalej przetwarzać testosteronu, który jest produkowany przez gonady, zastymulowany przez SRY. Proszę następny. Czyli mamy tutaj niezgodność. I w roku 1990 dopiero dowiedzieliśmy się, który fragment naszej informacji genetycznej odpowiada za płeć męską, za stymulowanie rozwoju w kierunku męskim. Proszę, to jest właśnie Goodfellow, jego grupa z Cambridge, że SRY znajduje się na krótkich ramieniach chromozomu Y. Proszę następny. Ten SRY, właśnie ten figlarny SRY powoduje natychmiast produkcji białka, który się nazywa czynnikiem transkrypcyjnym, to znaczy, że może wracać z powrotem do jądra komórkowego i łączyć się z genami, blokując ich aktywność. I chodzi tutaj o aktywność takiego genu DAX, który jest aktywny u kobiety. Jeżeli SRY nie ma, to zawsze się fenotyp żeński wytworzy, a jeżeli mamy SRY, to zablokuje nam i wykształci się płeć męska. Proszę bardzo, dalej. I chciałabym powiedzieć, że ten gen SRY najważniejszy jest stymulatorem rozwoju jąder, co wraz z wywołaniem produkcji hormonu testosteronu, jego pochodnym, kształtuje morfologiczne determinanty płci w rozumieniu wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie. Proszę następne. I tu chciałam Państwu pokazać, jak wygląda białeczko, ten czynnik transkrypcyjny, który wraca do jądra, jak jest zbudowany, bo białka funkcjonują przez to, że się przytulają do siebie na podstawie komplementarności poszczególnej struktury. I jeżeli to przytulanie jest niemożliwe, bo na przykład jest mutacja i tutaj mamy na czerwono zaznaczone miejsce, że to białko nie może przekroczyć błon jądra komórkowego, to również będziemy mieli brak jego działania, mimo że jest produkowany. Także mamy zespół wtedy Sweyera. Proszę następny. Tu jest cała skomplikowana informacja, w jaki sposób kształtowane są pod wpływem stymulacji genu SRY narządy, cała morfologia płci fenotypowej męskiej. Proszę następny. Cała taka kaskada zmian po lewej stronie, tak jak wygląda u mężczyzn, tak jak u kobiet. Ja nie będę tego omawiać, bo rozumiem, że to jest dość skomplikowana sprawa, tylko chciałabym na następnym przeźroczu, poproszę, powiedzieć, że nie tylko X i Y nam kształtuje naszą płeć, ale jest około 200 genów autosomowych, których aktywność jest potrzebna, żeby się ukształtowała płeć morfologiczna męska albo żeńska. Proszę następne. I mamy też różne zaburzenia. Proszę następne, jeżeli te geny są uszkodzone. I wracając jeszcze do tej inaktywacji chromozomu X, które odkryła pani Marlajon, to nie tylko chodzi, żeby mieć to ciałko Bara, ale proszę zwrócić uwagę po prawej stronie i może lepiej nawet następny rysunek. Ja zazwyczaj, następne przeźrocze, zazwyczaj opowiadam moim studentom, że czarny kot spotkał rudą kotkę. I jeśli chodzi o kocięta, to kocięta, które były z płci żeńskiej, to mają sierść szylkretową na zmianę, a jeżeli to był kot, to będzie rudy. Proszę, następne przeźrocze wyjaśniam. Jeżeli mamy X i Y i mężczyzna i kot będzie miał czarną sierść, ponieważ kolor sierści jest związany u kotów z położeniem na chromozomie X, to znaczy, że mamy gen ciemnej sierści na chromozomie X. Kiedy powstaje pierwsze potomstwo, kotka ma dwa geny na dwóch chromozomach rudę. W związku z tym, jeżeli się urodzi dziewczynka, to mamy przekazanie od kota X-a z czarnym ubarwieniem skóry, a przez rudą kotkę brązowe ubarwienie skóry. I ponieważ aktywność jednego chromozomu X raz jest po ojcu, raz jest po matce, dlatego mamy tego kota w takie czarne i brązowe łaty. No i jeszcze troszeczkę autozomy mają wpływ, więc ma jeszcze troszeczkę tego koloru białego futra. Natomiast jeżeli mamy kota, to kot będzie miał tylko po matce chromozom X i tylko będzie miał odziedziczony chromozom X rudej sierści. Proszę następny. I okazuje się, że zanim jeszcze zacznie funkcjonować relacja testosteronu na mózg w drugim tygodniu życia, już wcześniej są aktywne geny, które działają na mózg rozwijającego się zarodka czy dziecka w stanie zarodka. I okazuje się, że szereg genów jest aktywnych na podstawie w tej chwili współczesnych badań transkryptomu, wykazują nam, że są aktywne tylko geny w mózgu, które są produkowane przez Y, przez geny Y-owe, część na chromozomie krótkim ramieniu, część na drugim. Proszę następny. I to powoduje, że mamy zróżnicowanie budowy neuronów i funkcjonowania układu nerwowego u mężczyzny i u kobiety. To są badania rok 2009, w tej chwili to jest 2013. Również mam takie wyniki badań, które potwierdzają nam, że geny, które są aktywne na chromozomie Y, mogą wykazywać ekspresję w mózgu. Natomiast u kobiety analogiczne geny z chromozomu X nie są aktywne. I to powoduje również, że na terenie, powiedzmy, kory, wzgórza, mamy różnice, które potem decydują o naszym zachowaniu. I te różnice, okazuje się, również decydują o tym, że pewne schorzenia są częstsze u osób płci męskiej, a inne są u dziewczyn. I czasami efekt tego działania z okresu w wczesnego rozwoju, z okresu, kiedy dziecko jest jeszcze in utero, mamy w późnym życiu, na przykład jeśli chodzi o autyzm, czy jeśli chodzi o niektóre formy schizofrenii czy depresji. Mężczyźni częściej na depresję chorują, również płote, takie jest też to wyjaśnione. Proszę następne. I chciałabym powiedzieć, to kształtowanie poczucia płci na podstawie badania transkryptomu okazuje się, że produkty genowe z chromozomu Y powodują, wpływają na rozwój mózgu, co jest może mniej znane i tu chciałabym to zaakcentować. Proszę następne. To są geny, które są analogiczne u zwierząt. Nie wszystkie są, niektóre również powodują dimorfizm, na przykład u myszy, a niektóre mają tylko analogii na autosomach, czyli pewne funkcje są tylko charakterystyczne dla człowieka w dimorfizmie płciowym. Proszę następne. I chciałabym zwrócić uwagę, że rozwój mózgu, tak jak i innych elementów naszego organizmu, zależy od tego oprogramowania, od tych epigenomów. I proszę następne. I w swojej dyskusji chciałam zwrócić uwagę, że niektóre modyfikacje epigenetyczne mogą być dziedziczne. To są dopiero nowy kierunek, nowa rewolucja w genetyce i w nauce i w poznawaniu funkcji człowieka. I z ojca na syna może być na przykład przekazywane pewne formy zachowania. I tu moi studenci, proszę następne przeźrocze, przygotowali mi taką prezentację, gdzie pokazali mi, jak jest dziedziczona odporność z ojca na syna dotycząca uzależnienia od kokainy. Proszę następne, były to doświadczenia na myszach. I proszę następne przeźrocze, opisane w 2013 roku. Nie będę wchodzić w szczegóły z uwagi na czas, tylko chciałabym powiedzieć, że z tego doświadczenia, proszę następne przeźrocze, wynika, to jest wyjaśnienie, że to jest poprzez BDNF, ma taką funkcję przez takie wspaniałe białko, które bierze udział w naszej pamięci również. Proszę następne, że modyfikacje epigenetyczne występujące na chromozomie Y wpływają na zachowanie i mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ostatnio też przeczytałam taką pracę, że epigenetyczne zmiany dotyczące histonu spowodowały u badanych szczurów zmianę organów zewnętrznych. Czyli mamy szczura pod wpływem zaburzeń epigenetycznych, które miał i macicę, i jądra, i penis. Proszę następny. Czyli bardzo ważny jest element działania środowiska na geny. Okazuje się, że pod wpływem stresów, że pod wpływem środków przyjmowanych przez kobiety w czasie ciąży, na przykład alkohol, nikotyna, możemy wywoływać zmiany epigenetyczne, zmiany oprogramowania. Proszę następny. Zmiany oprogramowania, czyli reprogramowanie następuje w pierwszych momentach zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik. Plemnik jest zupełnie inaczej oprogramowany niż komórka jajowa. Kiedy się tworzy nowe życie, te jest reprogramowane. I tu są podane najważniejsze geny, które w tym oprogramowaniu biorą udział. Proszę następne. A tutaj są pokazane znakowania w zależności od tego, czy to jest plemnik, czy to jest komórka jajowa. Proszę następne. I chciałabym na koniec jeszcze Państwu pokazać, że dzięki epigenetyce mamy wpływ środowiska, czyli wpływ kultury na nasze geny, na nasze oprogramowanie. I pierwszą osobą, która zwróciła uwagę, że na przykład pod wpływem uczenia się zmieniamy aktywność naszych genów, był Erik Kandel, zresztą polskiego pochodzenia, Żyd z Kołomyi, rodzice z rodem z Kołomyi, który pokazał, że wielokrotne pobudzanie synapsy wydzielającej serotoninę uruchamiają mechanizmy wzrostu dendrytów przez indukcję ekspresji genów. Należałoby te doświadczenia, które w tej chwili robią ogromną rewolucję, jeśli chodzi o relacje między środowiskiem, kulturą, a działaniem genów, brać pod uwagę w dyskusji o gender. Dziękuję.
Dziękuję pani profesor za te twarde, że tak powiem, wyniki badań naukowych z dziedziny genetyki. Zapraszam tutaj pana profesora Zbigniewa Lwa Starowicza. Bardzo proszę do stołu prezydialnego. Z prośbą o wypowiedź, krótki wykład, gender oczyma seksuologa. Bardzo proszę. Witam Państwa. No, organizatorzy konferencji już by mogli zrobić badania nad płciami, gdyby sprawdzili odporność, która płeć jest bardziej odporna na to zimno w tej sali. Dobrze. Proszę Państwa, otóż gender w perspektywie seksuologa to jest kilka wymiarów. Pierwszy, otóż istnieje już od dawna seksuologia kulturowa, seksuologia społeczna, gdzie wiele zainteresowań gender tam już się mieści, bo seksuologia kulturowa już dawno ustaliła, badała, że jest bogata mozaika zachowań i typów męskich, kobiecych na świecie. Nawet jest trzecia płeć w niektórych regionach świata, jak Katowej, Tajlandia i Ksanitowie i tak dalej. Więc w każdym razie aspekt poznawczy jest tu bardzo interesujący. Jakie są uwarunkowania kulturowe męskości i kobiecości? Ale co jest ciekawe, że w takiej opozycji do gender jest bardzo dynamicznie odwijający się kierunek, jak psychologia ewolucyjna, jeszcze niektórzy mówią socjobiologia. To były badania Bassa, ale są inne. W skrócie to polega na tym, że jesteśmy zaprogramowani na reprodukcję. I mężczyźni i kobiety się różnią tylko w strategiach zachowań przyciągających. Kobiety mają przyciągnąć mężczyzn z celu pobrania plemników, a mężczyźni mają je dać. No i właściwie tu ten dział wiedzy mówi o tym, że mężczyźni i kobiety się znacznie różnią i są inne strategie zachowań, a wszystkie społeczne aspekty to są właściwie pochodne. Niedawno czytałem pracę habilitacyjną, która w Polską, przeprowadzoną na dużej populacji i na przykład tam podam Państwu tylko jedną z tez. Jaka jest atrakcyjność twarzy męskiej dla kobiet? Otóż kobiety w wieku reprodukcyjnym zwracają uwagę na seksowność. Ta sama partnerka, jak już się kończy czas reprodukcyjny, dla niej jest atrakcyjna twarz męska, przyjacielska. No jak na szczęście mężczyźni, którzy się starzeją, są z natury bardziej przyjacielscy, więc tak. Do dalej, proszę Państwa, jeśli chodzi o badania naukowe, to od końca ubiegłego stulecia chodzi zwłaszcza o wyniki badań już w początku, w latach 2000. Tu jest bardzo duży przełom w seksuologii, kiedy wprowadzono metody obrazowania mózgu. Te badania są robione notabene przez również bardzo wiele kobiet. Minęły czasy pionierów seksuologii, kiedy tylko mężczyźni byli. Teraz już jest bardzo dużo kobiet, jest nawet Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Seksualnością Kobiet. Jest dużo kobiet. Ale co z tych badań wyszło? Otóż wyszło, że rzeczywiście mózgi mężczyzn i kobiet się znacznie różnią między sobą. Ale to bardzo. Są nawet inne ośrodki sterujące seksualnością. Szanowne panie, macie trochę ich więcej w porównaniu z mężczyznami. Może to jest komplement dla płci, ale jest trochę więcej. Jest inna wrażliwość tych ośrodków i one działają już od bardzo młodego wieku. I co jeszcze jest ciekawe, że model reakcji seksualnych Masters Johnson, który obowiązywał przez pół wieku, trzeba było zmienić. Okazuje się, że nawet reaktywność seksualna kobiet jest zupełnie inna od męskiej. Wyraźnie podkreśla się różnicę między płciami. Teraz jest ten model Baston dla kobiet, a model Mastersa dla mężczyzn. Ale to jeszcze nie wszystko. Badania mózgowe ujawniły, że jeśli chodzi o orientację seksualną, u mężczyzn jest bardzo zdecydowana. Czyli jeżeli jest heteroseksualny, to jest heteroseksualny. Natomiast u kobiet ośrodki związane z orientacją funkcjonują inaczej. Czyli u kobiet orientacja potrafi być bardziej zróżnicowana i zmienna. Więc tutaj jest kolejna dosyć istotna różnica. Poza tym różnicą między płciami zajmuje się seksuologia wieku rozwojowego. To się zaczęło właśnie od Norwegii, bo Norwegowie zaczęli
w żłobkach i przedszkolach kamerami filmować zachowania dzieci. Później zaczęto wprowadzać nowe metody, ale co wyszło z tych badań? Że między płciami istnieje różnica już od bardzo wczesnego dzieciństwa i nie wszystko można wyjaśnić tylko socjalizacją, bo na przykład słownictwo jest bogatsze. O ile płeć żeńska jest znana z tego, że wcześniej więcej mówi, to w przypadku mężczyzn jest wyjątek, jeśli chodzi o seks. Chłopcy mówią więcej i to od bardzo wczesnego wieku mają bogatszą terminologię. Tak samo jeśli chodzi o wiele zabawek, zachowań, te różnice są bardzo wcześnie zauważalne i nie zależą od ingerencji rodziców. Były robione takie badania, bo tak się mówi, te zabawki słynne. Jeżeli są w jednym wielkim koszu zabawki pomieszane, lalki tam kałasznikowe i tak dalej, i rodzice nie ingerują w niczym, to dzieci, większość dzieci ma zdecydowany wybór. No, podchodzą do tego samego kosza i ten ciach, łapie karabin, samochód i tak dalej. Owszem, pewna część dziewczynek łapie też karabin, ale to są tylko pewne procenty. No tak to wyszło w tych badaniach. Kolejna perspektywa gender i różnic między płciami w seksuologii to jest klinika płci i jak się rozwija nasza identyfikacja. W najnowszej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych DSM-5, to jest amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, jest taki dział gender dysforia. Ja byłem bardzo zainteresowany, co Amerykanie w tym najnowszej edycji opublikowanej w 2013 roku wymyślili w zakresie różnicowania płci. Okazuje się, że oni tam podkreślają oczywiście znaczenie uwarunkowań kulturowych, kulturowo-społecznych, ale bardzo dużo uwagi zwracają na te uwarunkowania biologiczne, które mówią o już wczesnych determinantach. Bo na przykład okazuje się, że identyfikacja z cechami tradycyjnymi danej płci już się ujawnia bardzo wcześnie. I na przykład u dzieci, u których się rozpoznaje gender dysforia, zespół tej dezaprobaty płci, okazuje się, identyfikują się z cechami tradycyjnymi. I to występuje w snach, w treści snów, fantazji, zabawkach, zabawach, w sposobie ubioru i zachowań. Czyli te stereotypowe cechy płci męskiej i kobiecej są również w pewnym sensie, część z nich jest zaprogramowana biologicznie. To nie jest tak, że tylko są wszystko społeczne uwarunkowania. Można powiedzieć, że tutaj również biologia ma pewien na to wpływ. Również są inne kryteria płci u typowo rozwijających się chłopców i dziewczynek. I Amerykanie zrobili taką całą listę. Typowy rozwój chłopców, typowy rozwój dziewcząt, gdzie cały czas podkreślają różnice między płciami. Cały czas mówimy o tej typowości. Ja byłem nawet zaskoczony, że ten model tak się utrzymał. I proszę Państwa, jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Otóż w krajach unijnych, również u nas w Polsce, była dyskusja, kiedy można dopuścić do zmiany płci. Niech sobie tam w końcu ludzie sami wybierają, co chcą, jaką płeć. Okazuje się, że z badań Europejskiego Towarzystwa Seksuologii Medycznej wynika, że na 100 osób, które w wieku 12, 13 i 14 lat, na 100 osób, które chcą zmienić płeć, na drugą, w wieku 18 lat chce pozostać tylko 29. 29 tylko chce zmienić płeć. Czyli 71% bez żadnych oddziaływań terapeutycznych, bez żadnych nacisków ze strony rodziny czy terapeutów, znowu akceptuje swoją płeć biologiczną. I my mamy w związku z tym takie obowiązujące standardy postępowania, które polegają na tym, że jeżeli, bo to z tego wynika, są pewne wnioski praktyczne dla nas w naszych gabinetach. Czy jeżeli ma przy, jeżeli do mojego gabinetu wejdzie 13-latek, 14-latka, panie doktorze, ja chcę zmienić płeć, bo to tamto owo, to moim obowiązkiem jest udzielić wsparcia, pomagać, rozmawiać, nie ukierunkowywać. Nie rozpoczynam leczenia ukierunkowanego na wybór płci. Mam udzielać pomocy, żeby nie było depresji i tak dalej. I dopiero w 18 roku życia dochodzi do decyzji wyboru płci i w końcu może być, bo jest coś takiego jak transseksualizm, kiedy procedury zmiany płci są bardzo zasadne. Czyli to też jest jakby pewien kolejny, no, dosyć ważny element dyskusji na temat gender, różnicowania płci. I jeszcze państwu teraz powiem coś, co może wzbudzić kontrowersje u niektórych osób. My w naszych gabinetach zajmujemy się relacjami partnerskimi, terapią par, terapią małżeństw. No i mamy coś takiego, że mamy oczywiście model partnerski, równość praw i tak dalej. To wszystko bardzo się zmieniło. Już są w Polsce urlopy tacierzyńskie, macierzyńskie. W tej chwili jest wielka możliwość wyboru. Mężczyzna i kobieta mogą wybrać wszystko. Pracę w policji, w wojsku, może być dowódcą, może być potowniczym, wszystko może. Może prowadzić rodzinę, może być bizneswoman. Mężczyzna weźmie urlop tacierzyński, zajmie się niemowlakiem, ona prowadzi firmę. Ale co ciekawe, to są jakby takie dwa spostrzeżenia, że jeżeli dojdzie do takiej polaryzacji, to pojawiają się kłopoty w zakresie pożądania i atrakcyjności. Czyli jest walka między tym nowym modelem równości i tak dalej, zrównania płci, a tymi archetypami męskimi, kobiecymi, które w nas od setek tysięcy, może milionów lat tkwią. I to się negatywnie odbija na tych związkach. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest jeszcze kolejna spostrzeżenie. Jeżeli są związki, gdzie jest taka presja, że mamy się całkowicie do siebie upodobnić, ma być niwelacja różnic, to najczęściej polega na tym, że są kobiety, które by chętniej z partnera zrobiły kobietę bis albo przyjaciółkę. Zanika pożądanie. Koniec. Czyli polaryzacja płci wiąże się z atrakcyjnością, pożądaniem, no i bym powiedział barwnością życia nawet. Tyle mam do powiedzenia. Ja bardzo przepraszam. Ja bardzo przepraszam, ale ponieważ nie wiedziałem, że będzie przedłużenie obrad, to pozwolicie, że pójdę do pacjentów, którzy już na mnie czekają.
Także dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za ten znakomity wykład. I widzimy, proszę państwa, że dwie nauki, czyli biologia, genetyka i medycyna, zdecydowanie, tak jak ja przynajmniej zrozumiałem, podważają to, co mówi teoria gender na temat płci kulturowej, bądź przynajmniej niezmiernie ograniczają te możliwości wpływu kulturowego. A to, co pan profesor Starowicz mówił przed chwilą o tej zamienności płci i o skutkach, no to już nie trzeba tego dla szczęścia człowieka, dla szczęścia danej pary, nie trzeba chyba jeszcze raz cytować. Kolejny wątek, jaki chcemy poruszyć. Wszystko tu jest trochę w telegraficznym skrócie, ale myślę, że pozwolimy panu profesorowi Stępkowskiemu to wyczerpać, bo to jest niezmiernie ważna sprawa. Mianowicie środowiska, które się powołują na różne wnioski wynikające z teorii gender, postulują także bardzo głęboko idące zmiany prawne, które zresztą przez różne kraje Europy jakoś w ostatnich latach przebiegają. Tutaj bym prosił o refleksję na ten temat, prawne konsekwencje wprowadzenia postulatów gender pana profesora Aleksandra Stępkowskiego. Przypominam, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Bardzo proszę.
Dziękuję pięknie. Proszę państwa, O konsekwencjach również będę chciał powiedzieć, ale ponieważ ja zasadniczo zajmuję się problematyką tego, pod wpływem jakich idei jest kształtowana jest kultura prawna. W związku z tym chciałbym w jakiś sposób też może spróbować powiązać kilka wątków, które się tutaj już pojawiło. Przypuszczalnie będzie możliwość również kontynuowania tego wiązania podczas dyskusji. Ale chciałem nawiązać, ponieważ to już truizmem tutaj będzie stwierdzanie w oczywistych faktów o różnorodności w sposobie podchodzenia do gender, do płci w ogóle. Zresztą mieliśmy tutaj tego wszystkiego namacalne dowody. Ja chciałem się w jakiś sposób mimo wszystko potraktować prawo jako pewien czynnik, który wiele wieloznaczności ujednoznaczy. Ponieważ dopóki toczy się dyskusja między filozofami, między teoretykami, socjologami i tak dalej, dopóty można mówić o różnorodności, o ogromnej różnorodności, o tym, że się pewnych rzeczy nie da wręcz jakoś łatwo sprowadzić do wspólnego mianownika. Tym niemniej, gdy przychodzi do pewnych standardów prawnych, a jeśli chodzi o standardy prawne w naszym kręgu kulturowym, to możemy zauważyć bardzo daleko idącą konwergencję i właśnie ujednolicanie. Mamy zresztą bardzo konkretne struktury, przynajmniej w Europie, ale to nie tylko Europy dotyczy, które poniekąd dążą do ujednolicania owych standardów. Takie struktury jak chociażby Rada Europy czy Unia Europejska, każda w swoim zakresie. Tym niemniej mówimy o wprowadzaniu pewnych coraz bardziej jednolitych rozwiązań prawnych, a zatem cała różnorodność, która jest faktem, w pewnym momencie okazuje się, że przybiera bardzo zbieżny kształt w postaci rozwiązań prawnych. Tak? I o ile, zresztą odwołując się na chwilę do wystąpienia pani profesor Fuszary, o ile pani profesor stwierdziła, że absurdalne są zarzuty o jednolitość w ramach gender i mówienie o jednej jednolitej ideologii gender, o tyle chciałbym też zwrócić uwagę na to, że w dalszej części swojej wypowiedzi pani profesor mówiła, że owe studia nad różnorodnością problematyki płci jednak prowadzą do konstatacji nierówności, do opracowywania strategii walki z tymi nierównościami, zaprogramowania zmian, wprowadzenia ich w życie i w efekcie do ujednolicania pewnych właśnie aspektów życia społecznego z punktu widzenia płci. I no i właśnie, a zatem jednak mimo wszystko zmierzamy w kierunku pewnego ujednolicenia. Co więcej, nie jest to bez podstaw teoretycznych, bo przywoływana przez panią profesor Susan Aukin wręcz w 89 roku bodajże w swojej książce Justice, Gender and Family stwierdziła, że sprawiedliwa przyszłość to przyszłość bez płci. To przyszłość, w której płeć straci jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia jakąkolwiek doniosłość, z punktu widzenia jako instytucja społeczna, z punktu widzenia ładu społecznego. A zatem płeć ma być tak samo istotna według świętej pamięci pani profesor Aukin, jak kolor włosów czy długość palców u nóg czy u rąk. Tak? Nikt z nas nie różnicuje naszej sytuacji prawnej czy społecznej z punktu widzenia koloru włosów czy długości palców u rąk i u nóg. I tak samo nie powinniśmy różnicować w związku z tym w tej naszej sytuacji z punktu widzenia płci, tego czy jesteśmy kobietami czy mężczyznami. A zatem rzeczywiście to wszystko zmierza ku jakiemuś wspólnemu rozwiązaniu, w którym tak naprawdę chodzi o jedną rzecz, to znaczy chodzi o to, żebyśmy stali się w końcu jednostkami. To znaczy tak naprawdę to, o czym mówimy przy okazji problematyki gender, to mówimy o realizacji pewnego projektu społeczno-politycznego, który zaczęliśmy realizować gdzieś w oświeceniu, a który wynika z zaakceptowania antropologii indywidualistycznej. Najlepiej to ujął, najdosłownie ujął to Immanuel Kant, mówiąc, że gdy rozpatrujemy człowieka jako na gruncie etyki i w związku z tym również na gruncie polityki, to rozpatrujemy go w człowieka jako homo noumen, jako istotę zredukowaną do swojego człowieczeństwa, czyli do zdolności do wolności, i istotę zredukowaną, wypraną z całej jej fizyczności, w związku z tym również z płciowości. Jednostka w tym kontekście, jednostka nie ma płci. I w oparciu o taką konstrukcję człowieka, w oparciu o ten sposób pojmowania człowieka, stworzono nowe projekty polityczne w oświeceniu, a później zaczęto je realizować. Zaczęto je realizować coraz bardziej krok po kroku, realizując jakby dwie zasadnicze cechy, którymi opisujemy pojęcie jednostki. Mianowicie równość względem innych jednostek i wolność tejże jednostki. I wraz z realizacją tej strategii, realizacja jej oznaczała konieczność właśnie rozprawienia się z tym wszystkim, co zastajemy, co uznajemy za krępujące i uniemożliwiające zaistnienie jako właśnie jednostki, czyli uniemożliwiające życie wolne i równe innym. A zatem na początku rozprawiono się ze strukturą feudalną, później się zaczęto rozprawiać z nierównościami majątkowymi. W międzyczasie feministki stwierdziły, że rzeczywiście coś jest nie tak. To znaczy mówi się dużo o jednostkach, a tak naprawdę gdy mówi się jednostka, myśli się mężczyzna, myśli się człowiek, który nie jest uwarunkowany właśnie biologią, faktem, że rodzi dzieci, że się nimi zajmuje, że je wychowuje. W związku z tym może uczestniczyć w przestrzeni publicznej, w życiu politycznym bez żadnych ograniczeń, a kobieta już nie. A może należy to wszystko zmienić. Tak? I zaczęła się w związku z tym walka o równouprawnienie płci. Dzisiaj dochodzimy do takiego momentu, może jeszcze jedna kwestia, o której warto w tym kontekście wspomnieć. Im bardziej realizujemy ten projekt, im bardziej stajemy się wolni i równi, to tym bardziej cierpimy na brak owej wolności i równości. Gdy w 2009 roku przeprowadzono badania w ramach Eurostatu nad tym, w jakich krajach ludzie się czują najbardziej dyskryminowani, to najmniej dyskryminowani czuli się Turcy, a najbardziej dyskryminowani czuli się Szwedzi. To pokazuje pewien paradoks, że im bardziej z czymś walczymy, tym więcej odkrywamy w okoliczności, z którymi walczymy. W związku z tym pytanie pojawia się, czy aby rozwiązać problem jakiegoś niesprawiedliwych relacji między kobietami i mężczyznami w życiu publicznym, to czy rzeczywiście należy dążyć do równości, do równouprawnienia, czy może jednak podkreślanie różności i różnorodności nie jest jakimś dobrym rozwiązaniem. I tutaj pojawiają się filozofowie, którzy dostarczają filozoficznych argumentów. Tak? Przychodzi Karol Marx z Fryderykiem Engelsem, którzy mówią, że oparta na owej komplementarności i harmonii, i harmonijnej wizji relacji między płciami, rodzina monogamiczna jest tak naprawdę inkubatorem, jest tak naprawdę źródłem przemocy w społeczeństwie. Ona jest ufundowana na przemocy mężczyzny wobec kobiety, a później ta przemoc się tylko i wyłącznie reprodukuje w przestrzeni społecznej. W związku z czym tak jak motorem życia społecznego na gruncie marksizmu była walka klas, tak feministki inspirujące się marksizmem odnoszą ową walkę klas do walki płci, co zresztą feministki później współcześnie już w XX, XXI wieku przyznają tę analogię, że ona jest jak najbardziej uprawniona i się do niej przyznają. A zatem w tym kontekście, jeżeli postrzegamy problematykę gender, to niewątpliwie poza obiektywnym stwierdzeniem faktu, że można się tą problematyką z różnych sposobów kulturowego wyrażania się naszej męskości, kobiecości zajmować, opisywać i się nad tym zastanawiać. Zresztą zawsze się zastanawialiśmy nad tym. Proszę Państwa, to nie jest nic, co się pojawiło niedawno. Zawsze kobiety się fascynowały tym, jak się ubierają i co robią w domu kobiety z innych narodów, z innych regionów świata. I to było coś bardziej niż oczywistego, coś, co nas fascynowało bez reszty. Natomiast nigdy nie nazywano tego do tej pory płcią albo jakimś innym rodzajem płci. I tutaj się pojawia dość istotna zmiana. Tak, bo oto nagle w obrębie człowieka postrzeganego do tej pory jako pewna jedność psychofizyczna, no wprowadza się podział. Mówi się, no dobrze, tutaj mamy wymiar biologiczny, mamy wymiar kulturowy i co więcej, o ile punktem wyjścia jest stwierdzenie korelacji pomiędzy owym wymiarem biologicznym i kulturowym, o tyle punktem dojścia bynajmniej w punkcie dojścia bynajmniej nie ma tej korelacji. Bardzo dobrze to widać w przypadku no, takiej kultowej książki, jaką jest Gender Trouble Judith Butler, gdzie Judith Butler najpierw stwierdza, że w gruncie rzeczy, gdy mówimy o płci biologicznej, płci kulturowej, to przede wszystkim, ażeby można było sensownie mówić o istnieniu płci kulturowej, to trzeba uznać, że ona jest niezależna od płci biologicznej, bo inaczej to ona nie ma swojego autonomicznego statusu ontycznego, tylko jest jakimś tam wyrazem biologiczności. A jeżeli już uznamy, że rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma różnymi rzeczywistościami, to musimy sobie jasno powiedzieć, że o ile w przypadku płci biologicznej jeszcze można mówić o pewnej binarności, o pewnej dychotomii, chociaż też nie jest tak, że nie można tutaj czynić różnych zastrzeżeń, o tyle w przypadku płci kulturowej już bynajmniej nie można mówić. I potem konstatuję jeszcze, że a jak my mówimy o płci biologicznej? Tak? O płci biologicznej mówimy tylko i wyłącznie w wymiarze pewnych kategorii kulturowych. Płeć biologiczna poniekąd nie jesteśmy w stanie nic sensownego na jej temat powiedzieć, nie odwołując się do pewnych kategorii kulturowych. A zatem płeć biologiczna, o ile istnieje, to istnieje dla nas tylko i wyłącznie jako płeć kulturowa. I wszystko staje się gender. A gender, już wcześniej stwierdziliśmy, są bardzo różne gender. I nagle się okazuje, że mamy tego wszystkiego aż tyle i jest to wszystko dla nas tak bardzo istotne, że w pewnym momencie okazuje się, że w gruncie rzeczy jest to aż tak bardzo istotne, że nieistotne jednocześnie. I wówczas można mówić o zrealizowaniu tego postulatu politycznego Susan Aukin, gdzie sprawiedliwa przyszłość jest przyszłością bez płci, gdzie płeć traci jakiekolwiek społeczne znaczenie. I w tym kontekście warto zwrócić uwagę, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa akty, które chce się uczynić, implementować, inkorporować do polskiego systemu prawnego. Pierwszy, który jest znacznie bardziej w tym procesie zaawansowany, mianowicie chodzi o konwencję Rady Europy dotyczącą przeciwdziałania przemocy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, którą, jak wiemy, rząd polski podpisał i teraz dość intensywnie pracuje nad tym, żeby dokonać jej ratyfikacji. I w tym przypadku mamy do czynienia, może jeszcze powiem o drugim, mianowicie o projekcie ustawy zgłoszonej przez posłów w ruchu Palikota, wówczas teraz już twojego ruchu, dotyczącej ustawy o uzgodnieniu płci. I o ile ten pierwszy akt prawny, można powiedzieć, nawiązuje bardzo wyraźnie do pewnych kategorii marksistowskich, znaczy buduje na tym przeświadczeniu o tym, że przemoc bierze się, jest rzeczywistością strukturalną w społeczeństwie i bierze się właśnie, ma charakter uwarunkowany płcią, tak? I wyciąga z tego konsekwencje i w jakiś sposób próbuje dekonstruować owe wszystkie stereotypy związane z płcią w wymiarze kulturowym, o tyle w przypadku ustawy o uzgodnieniu płci mamy zejście niżej. To znaczy zajmujemy się już kwestią nie tylko i wyłącznie w kultury, ale również i wymiarem biologicznym, chociaż jest to czynione w sposób bardzo, bardzo taki niejednoznaczny. To znaczy w ogóle się nie mówi o płci biologicznej, mówi się wyłącznie o płci metrykalnej, ale wiadomo skądinąd, że ta płeć metrykalna wciąż jest określana na podstawie oględzin w zewnętrznych cech płciowych. W związku z czym tak naprawdę chodzi nam, rzeczywiście dotykamy problematyki tożsamości płciowej w wymiarze również biologicznym. No i właśnie, i może zanim jeszcze przystąpię do omówienia tych dwóch dokumentów, to jeszcze nie są akty prawne, tak? To są wszystko dokumenty, które są pomyślane jako akty prawne w przyszłości. Warto zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię. Mianowicie jeśli chodzi o samo pojęcie gender, Tak, o ile rzeczywiście na gruncie nauk społecznych, psychologii również, tutaj przywołany przez panią profesor Stoller w 1968 roku wprowadza rozróżnienie między gender i sex, ale ono się jeszcze bierze wcześniej z badań i doświadczeń prowadzonych przez seksuologów i dotyczących osób cierpiących na zaburzenia tożsamości płciowej, tak, transseksualistów i hermafrodytów. I teraz pojawia się oni, wprowadzają do obiegu pojęcie rodzaju jako mającego opisać coś, co zasadniczo jest do tej pory pojmowano jako zaburzenie, jako pewną zasadniczą nietożsamość, to znaczy ktoś w wymiarze biologicznym właśnie nie wiadomo za bardzo kim jest, a w wymiarze psychicznym, kulturowym no, ma jakąś tam mniej lub bardziej wykrystalizowaną tożsamość. I teraz rozdzielając te dwa wymiary i próbując w jakiś sposób pozytywny nazwać tę sytuację zasadniczego zaburzenia, tak wprowadza się pojęcie gender. Ale w ten sposób widać, że genetycznie pojęcie rodzaju, ono służy jakiemuś pozytywnemu nazywaniu sytuacji, która zasadniczo jest pewnym brakiem tożsamości, jest pewnym zakłóceniem, zaburzeniem. Nie chcemy tego nazywać zaburzeniem, w związku z tym wprowadzamy nowe pojęcie, tak? I na tym wszystkim budowane jest dalej są budowane teorie psychologiczne, socjologiczne, wreszcie polityczne. Dlaczego o tym wspominam? Bo bardzo dobrze widać, że ta źródłowa problematyka później powraca do nas w postaci aktów normatywnych. Wracajmy jednak do konwencji, do tak zwanej konwencji przemocowej Rady Europy. To jest konwencja bardzo silnie ideowo zdeterminowana. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jest zbudowana i to jest wyrażone w preambule bardzo wyraźnie na tym marksistowskim przeświadczeniu o tym, że męskie i żeńskie pozostają w immanentnym konflikcie i co więcej, że żeńskie zostało w toku procesów historycznych zdominowane przez męskie i w gruncie rzeczy, jeżeli mówimy, że przemoc domowa jest, czy w ogóle przemoc jest uwarunkowana płcią, to znaczy, że w gruncie rzeczy ona istnieje tak długo, jak istnieje płeć, jak istnieją różne różnice płciowe. I teraz w wyniku, jeżeli teraz przyjrzymy się samemu językowi tej konwencji, to zobaczymy, że pojęcie płci tam występuje właściwie tylko i wyłącznie jako w wymiarze płci kulturowej. Znaczy tam raz jest rzeczywiście wspomniana płeć biologiczna, pojęcie seks w tym znaczeniu jest użyte wśród wymienienia w szeregu innych okoliczności, ze względu na które nie należy różnicować stosowania tejże konwencji. Z punktu widzenia samej konstrukcji konwencji nie jest to użycie w jakikolwiek sposób istotne. Poza tym wyraz seks pojawia się tylko i wyłącznie w kontekście aktywności seksualnej, czyli współżycia płciowego. Natomiast wszędzie, gdy mowa jest o płci, jest mowa tylko i wyłącznie o gender i to gender rozumianym tak, jak rozumiane jest ono w definicjach właśnie sformułowanych w WHO, czy później jakoś replikowanych w ramach dokumentów Rady Europy, czyli owych utrwalonych stereotypowych sposobach pojmowania tego, co męskie, żeńskie w społeczeństwie. A zatem pierwsza kwestia to jest kwestia języka. Druga kwestia, tak jak powiedziałem, przeświadczenie o strukturalnym charakterze przemocy. I trzecia kwestia, która bardzo dobrze oddaje ten charakter, znaczy to, tę determinację owej konwencji przez ideologię gender, mianowicie zobowiązanie państw członkowskich do walki ze stereotypami. zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz wywołania zmiany w świadomości społecznej. Chodzi nam tak naprawdę o instytucjonalizację inżynierii społecznej. Tak? Inżynierii społecznej, która jest motywowana w taki bądź inny sposób, w tym wypadku jest motywowana przez ideologię gender jako ideologię równościową. A zatem tak, mowa o tych zobowiązaniach do podejmowania wszelkich działań celem wywołania zmian w świadomości społecznej jest mowa w artykule 12 chociażby, gdzie mowa jest o wykorzenieniu tradycji opartych na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn między innymi. Tak? W artykule 14 w ustępie 1 z kolei mówi się o konieczności wykorzenienia tych stereotypów w sferze edukacji i przy użyciu edukacji publicznej, między innymi poprzez publikację odpowiednich podręczników, materiałów dostosowanych oczywiście do poziomu rozwoju osób, które by pomagały eliminować ze świadomości społecznej owe stereotypowe role męskie, żeńskie. Innymi słowy, można byłoby powiedzieć, że zgłębiamy tak różnice w sposobie kulturowym przeżywania tego, co męskie i żeńskie, tylko po to, żeby potem wiedzieć, jak lepiej to wykorzeniać albo dekonstruować. I jeszcze jedna kwestia, o której warto w tym kontekście wspomnieć. Znaczy, przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że w świetle tej konwencji bardzo problematyczne jest funkcjonowanie na przykład w edukacji zróżnicowanej, w osobnej edukacji chłopców i dziewcząt. Konwencja nie przewiduje jakichkolwiek możliwości derogacji tych zobowiązań z tego względu, że nie wiem, mamy szkołę prywatną i rodzice tam chcą posyłać do prywatnej szkoły właśnie chłopców do męskiej, dziewczęta do żeńskiej. Co więcej, nie ma też mowy o jakichkolwiek derogacjach z punktu widzenia ze względu na religię. A zatem może się w pewnym momencie okazać, że na gruncie tej konwencji bardzo problematyczne będzie funkcjonowanie seminariów duchownych. Ewidentne utrwalanie stereotypów, nie mówiąc już o samym nauczaniu w magisterium w Kościoła katolickiego, które mówi o istotowym związaniu kapłaństwa z byciem mężczyzną. Tak? I tu się to jest ewidentny stereotyp w kategoriach gender, jeżeli to będziemy rozpatrywać. I państwo polskie podejmie po prostu zobowiązanie do podejmowania wszelkich kroków mających na celu wykorzenienie tego typu stereotypu. Właśnie, można powiedzieć, no dobrze, ratyfikujemy, będzie to sobie gdzieś spoczywać w bibliotekach, w informa, w elektronicznych zbiorach aktów prawnych, ale przecież niewiele z tego musi wynikać. Musi wynikać, ponieważ jak w tego typu konwencjach istnieje komitet, który monitoruje implementację owej konwencji, mamy mechanizm monitorowania, również mechanizm rekomendowania zmian, oceniania, jak bardzo państwo się wywiązuje ze swoich zobowiązań zaciągniętych na podstawie konwencji. Ten komitet GREVIO, on będzie mógł dokonywać rozmaitych rekomendacji. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy praktyki funkcjonowania tego typu komitetów, to można sobie jasno powiedzieć już, że wiadomo, że inne tego typu komitety funkcjonujące na gruncie innych konwencji bardzo łatwo wychodzą poza tekst konwencji i formułują oczekiwania i żądania względem państw, które wykraczają poza literę konwencji. Są wspierane przez rozmaite organizacje pozarządowe, które w ten sposób próbują formułować pewien nacisk. Jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę, że artykuł 14 ustęp 1 przewiduje nie tylko w ramach programów nauczania treści mówiące o równości płci, ale również o niestereotypowych rolach płciowych, to tutaj się pojawiają wszelkiego rodzaju niestereotypowe czy też nieheteronormatywne w sposoby przeżywania swojej płciowości i jasno trzeba powiedzieć, że organizacje, które domagają się wprowadzenia do programów szkolnych większej ilości informacji na temat właśnie tego typu stylów życia określanych przez nich nieheteronormatywnymi, to są organizacje, które jednocześnie w statutach mówią wprost o upowszechnieniu w społeczeństwie reprezentacji osób homoseksualnych, transseksualnych, biseksualnych i tak dalej. I to są wyraźnie wyrażone w statutach tych organizacji cele ich statutowe. Oni jednocześnie występują do Ministerstwa Edukacji Narodowej z postulatami zmian w podręczniku, jeśli chodzi o sposób prezentowania. Przede wszystkim mają jeden podstawowy zarzut. Nie piszecie o nas. Nie piszecie o nas. A powinniście. I na gruncie tej konwencji zyskają mocną podstawę prawną do domagania się do realizacji tych swoich postulatów. To są takie, to jest kilka uwag dotyczących gdyby możliwych konsekwencji wynikających z ratyfikacji tej konwencji. Z punktu widzenia, bo jeszcze nie powinienem pominąć zasadniczo podstawowego celu tej konwencji, czyli walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Analizy, które podejmujemy i które nie tylko my podejmowaliśmy zresztą, pokazują, że w gruncie rzeczy ta konwencja nie wprowadza nic pod tym względem nowego do naszego systemu prawnego. Nasz system prawny pod tym względem w pełni odpowiada standardom konwencyjnym, w związku z czym tutaj nic nie dodamy, z wyjątkiem tego całego bagażu ideologicznego. To jest jedyny nowum, który pojawi się w naszym systemie prawnym. I druga regulacja, o której chciałem wspomnieć, mianowicie projekt ustawy o uzgodnieniu płci. Projekt ustawy, który przede wszystkim operuje pojęciem tożsamości płciowej, właśnie wziętym prawie że wprost z zasad z Yogyakarty, mówiącym o tożsamości płciowej w kategoriach pewnych subiektywnie przeżywanej i odczuwanych przeżyciach dotyczących swojej własnej płciowości. I teraz ta ustawa przede wszystkim, co do definicji tożsamości płciowej, poza owymi silnymi przeżyciami i doświadczeniami w swojej płci, które, co jest istotne, mogą być zgodne lub niezgodne z płcią metrykalną. A zatem zwróćcie Państwo uwagę, że budujemy samo pojęcie tożsamości na założeniu możliwości istnienia nietożsamości. Znaczy, tutaj znowu się pojawia w człowieku sytuacja, w której, no owszem, on może być tożsamy z samym sobą, ale wcale nie musi. I tę sytuację otwartą na brak tożsamości określamy mianem tożsamości. Tutaj dla filozofa jest bardzo oczywiste są konotacje, bardzo, bardzo literalne wręcz z całą ontologią hegelowską, gdzie Hegel mówi w przeciwieństwie do Arystotelesa, o ile dla Arystotelesa byt był tym, czym był, znaczy byt jest tym, czym jest i nie jest tym, czym nie jest, o tyle dla Hegla byt jest jednocześnie tym, czym jest i tym, czym nie jest. I to złożenie bytu i niebytu w konstytuujące byt, czyli to usprzecznienie bytu jest tutaj jak najbardziej obecne na gruncie tej ustawy. Ta ustawa zasadniczo wprowadza pewną procedurę, łatwą bardzo procedurę dokonania korekt w treści aktów stanu cywilnego. Chodzi o wpisy dotyczące płci, oznaczające płeć. Zarzuca się temu projektowi przede wszystkim, że ta procedura jest bardzo łatwa, a być może jeszcze łatwiejsza. Są pewne możliwości zrezygnowania z pewnych etapów procedury w przypadku, kiedy kiedy zaświadczenia lekarzy nie budzą wątpliwości, chociaż sformułowania w samych przepisów one same budzą wątpliwości, ilu tych lekarzy powinno być i tak dalej. Na pewno nie przestrzega się standardów w innych tego typu regulacjach spotykanych, mianowicie mówiących o tym, że takie zaświadczenie nie może pochodzić od lekarza, który jest stałym lekarzem danej osoby, bo tutaj można byłoby wówczas mówić o pewnej, jak gdyby braku obiektywności, chodzi jednak o stwierdzenie utrwalonych mniemań danej osoby o tym, że jest innej płci, niż by to wyglądało z jej zewnętrznych cech płciowych. Jest kilka aspektów, które tutaj wprowadza, znaczy mogą budzić niepokój, ale takim dla prawnika bardzo istotnym kwestią jest instytucjonalizacja mechanizmu obejścia artykułu 18 Konstytucji, mówiącego o związku małżeńskim jako związku kobiety i mężczyzny. Mianowicie, o ile w artykule 6 jest mowa o tym, że wystąpić o tę procedurę mogą tylko osoby nie pozostające w związku małżeńskim, o tyle nie ma mowy o tym, że osoby, które przejdą tego typu procedurę, nie będą mogły wstąpić w związek małżeński. Poniekąd rzeczywiście tego typu rozwiązanie byłoby bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia wolności jednostki i tak dalej. Te kontrowersje byłyby uzasadnione. A ile? A zatem będzie to ostatnia uwaga. Natomiast inny artykuł tego projektu przewiduje, że dla uruchomienia tej procedury, jak i dla zakończenia jej, czyli dla faktycznej zmiany wpisu w aktach stanu cywilnego, nie są potrzebne jakiekolwiek ingerencje chirurgiczne bądź hormonalne, co oznacza, że możemy zmienić swą tożsamość metrykalną bez jakiejkolwiek ingerencji w naszą tożsamość fizykalną. Ja nie twierdzę, że te ingerencje są pożądane i że one są czymś dobrym. Tym niemniej wydawałoby się, że jeżeli ktoś rzeczywiście tak bardzo nie może się pogodzić sam z sobą, to chce dokonać pewnych ingerencji. Natomiast jeżeli uwzględnimy ten fakt i fakt, że procedura jest stosunkowo łatwa, może dojść do sytuacji, w której przychodzi do Urzędu Stanu Cywilnego dwóch mężczyzn, ewidentnie mężczyzn, z których jeden dysponuje papierami, w których jest poświadczone urzędowo, że jest kobietą i zawierają związek małżeński. I to będzie instytucjonalizacja po prostu obejścia artykułu 18 i będziemy mieli do czynienia z sytuacjami absurdalnymi, wręcz można mówić o sytuacji takiej kpienia sobie z konstytucji, bo to byłoby sytuacja rzeczywiście już humorystyczna. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo za ten. Pan profesor jest, ja z tego nie powiedziałem, prezentując, specjalistą od doktryn politycznych. W tych kategoriach ewidentnie widać, że tutaj konstruowana jest pewna doktryna polityczna i za tę analizę bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Proszę Państwa, ostatni teraz punkt naszego spotkania, mianowicie dyskusja między prelegentami. Prosiłbym jeszcze pozostałych prelegentów, ona nie będzie długa, tak myślę ją poprowadzimy, żeby jeszcze Państwu dać głos. Bardzo zapraszam Pana księdza profesora Woronieckiego, panią Alinę Petrową Wasilewicz, panią Dominikę Kozłowską, panią Kingę Małecką, jeżeli jeszcze dotrwała mimo. A jest, doskonale, dziękuję. I oczywiście panią profesor Fuszarę. Jeszcze myślę, że 20 minut, bo musimy być. Biskupa nie. Dobrze, to może ja pozwolę sobie na króciutkie wprowadzenie, bo oczywiście można by o bardzo wielu wątkach tutaj powiedzieć. Ja chciałem tytułem wprowadzenia do tej dyskusji, jaka ma jeszcze nastąpić, przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną sprawę. Otóż obserwując tą dyskusję, ewidentne było chyba to, że to nie jest dyskusja pomiędzy przedstawicielami Kościoła a przedstawicielami nauki. Była to i jest dyskusja wybitnych ekspertów różnych dziedzin nauki na ważny, wokół ważnego problemu, który jest poruszany w debacie publicznej. Proponowałbym, żebyśmy skupili się może na tym wątku tej dyskusji, który chyba jest no jednym z najistotniejszych dla tej dzisiejszej dyskusji i dla debaty publicznej, która się toczy, mianowicie tego sporu, czy pewien konstrukt, przepraszam, że użyję tego słowa, oparty na pewnych wnioskach z teorii gender, jest rodzajem ideologii, która dąży do pewnej przemiany kulturowo-społecznej świata, czy jest tylko pewnym no, jakimś projektem badawczym gdzieś tam realizowanym w celu doprowadzenia do większego zwrócenia uwagi nauki, nie doprowadzenia większego równouprawnienia między kobietami a mężczyznami. Mnie osobiście się wydaje, że ta dyskusja naukowców, różne stanowiska po kolei prezentowane, pokazują jedno, że przede wszystkim w teorii gender, czy w teoriach genderowych, jak było mówione, następuje zdecydowane przewartościowanie, ja bym to tak nazwał, płci kulturowej, pojęcia płci kulturowej nad płcią biologiczną. Ewidentnie głosy genetyków, lekarzy obalają to, wykazują ten ewidentny przerost, że tak powiem, tutaj no, w konstruowaniu tej teorii. I druga sprawa, że rzeczywiście w oparciu o te wnioski, które są podważane przez inne dziedziny nauki, zdecydowanie podważane, no konstruowane są pewne postulaty przebudowy społecznej. Nie wiem, tyle ja osobiście zrozumiałem z tej dotychczasowej dyskusji i prezentacji. Chciałbym, żeby wszyscy prelegenci jeszcze raz się do tego głównego zagadnienia, czyli ideologia rodząca pewne niebezpieczeństwa, czy pewne badania naukowe po prostu. Wiem, że pani profesor Fuszara chciała na końcu, ale może nie, bo czy zachowujemy ten porządek? Czy może pani profesor chciałaby się od razu ustosunkować do tego, co było mówione?
Tak naprawdę tutaj było bardzo dużo wątków w dyskusji i nawet gdyby właśnie do tego pytania tylko się odnieść, to oczywiście te wątki tutaj wszystkie się w jakiś sposób pojawiają. Ja powiedziałabym może tak, że ja nie odniosłam takiego wrażenia po wystąpieniu pani profesor Midro, że biologia obala tutaj wpływ kultury. Wręcz przeciwnie, mnie się wydaje, że tutaj były bardzo ciekawe informacje dotyczące tego i o czym nie wiedziałam, że właśnie kultura, szczególnie z tego ostatniego slajdu, wpływa także na pewne biologiczne procesy. Natomiast ja się nie chcę jakby o tym wypowiadać, bo to nie jest zupełnie przedmiot mojej specjalności. Bardzo się cieszę, że tutaj były pewne takie elementy, które nam pokazywały na przykład to, że są, i o czym niby wszyscy wiemy, ale pani profesor to bardzo dobrze pokazała, no, że są pewnego rodzaju zaburzenia, które powodują, że jest rozbieżność pomiędzy tą, mówiąc ogólnie, płcią biologiczną i poczuciem płci, prawda, czy jakimiś elementami płci określonej biologicznie, a poczuciem płci, powiedzmy tak najbardziej po laicku. I jeden z zarzutów, przecież, który tu się pojawiał, to jest to, że gender prowadzi do wyboru płci. Otóż nie, jest dokładnie w pewnym sensie odwrotnie. To znaczy współczesne podejście nauk społecznych, w tym gender, pozwala ludziom, którzy mają taki problem, na to, żeby nie byli oni traktowani jak kiedyś Maria Komarnicka, czyli Piotr Włast, jako osoby, które są dewiantami na marginesie społeczeństwa, których rodzina traktuje jak wariatów, których się zamyka w psychiatrycznych szpitalach, tylko po prostu rozpoznaje się pewien problem, który szuka się dla niego rozwiązania. I oskarżenie gender, że ono tutaj jest winne temu, że są takie problemy, jest jakimś kompletnym nieporozumieniem. I to jest pewien szerszy problem, dlatego że ja mam w ogóle takie wrażenie po dzisiejszej dyskusji, że pretensje rodzą się stąd, że się części osób nie podoba fakt, nie podoba rzeczywistość, którą nauka opisuje, współczesna nauka opisuje. I mają pretensje nie do rzeczywistości, tylko do nauki, że pokazuje, jak świat wygląda. I na przykład gender, teorie gender oskarża się o to, że one wywołują zmianę w rodzinie. Zmiany w rodzinie następują, a nauki o rodzinie i nauki gender to opisują przede wszystkim. W związku z tym to jest jakieś kompletne dla mnie trochę odwrócenie i pomieszanie porządków. Oskarżanie nauki o to, że opisuje zmianę społeczną i rzeczywistość, no to jest właśnie te, jak przysłowiowe tłuczenie termometru, żeby nie wiedzieć, że się ma gorączkę na przykład. Pytanie o to, czy i w tej dyskusji kilka rzeczy w różnych głosach mnie o tyle zaniepokoiło, że jest taka ogromna swoboda w używaniu zamiennie ideologia i teoria. No, czy dyskutujemy o teoriach różnych gender, czy poszukujemy ideologii i to z takim jakby zabarwieniem, jakby słowo ideologia było samo w sobie obraźliwe, czy miało być epitetem. No, trzeba by wrócić do studiowania, czym jest ideologia, jak ona jest traktowana w różnych nurtach. No i wtedy się zastanawiać, o czym tak naprawdę tutaj mówimy, ale zamienne traktowanie teorii i ideologii jest moim zdaniem kompletnie nieuprawnione. Cały szereg jest tutaj takich i drobniejszych rzeczy, które chciałabym sprostować. No nie można powiedzieć jednak, że konwencja konwencja antyprzemocowa nie wprowadza żadnych zmian w dziedzinie w prawie karnym. Przecież cała debata dotycząca i zmiany dotyczące trybu ścigania gwałtu bierze się z tego, że zmierzamy do ratyfikacji konwencji i to jest duża zmiana w naszym systemie prawnym. Zmiany stereotypów w podręcznikach szkolnych to jest nasz obowiązek od kiedy ratyfikowaliśmy 30 lat temu, 33 lata temu konwencję o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. W tamtej konwencji oczywiście też jest mechanizm sprawdzania, czy to robimy. My tego nie robimy. Niestety, bo ja uważam, że prawa powinno się przestrzegać. Ta konwencja jest częścią porządku prawnego w Polsce. CEDAW jest, ratyfikowaliśmy ją. No i albo załamujemy ręce, że mamy eliminować stereotypy z podręczników szkolnych i wtedy wypowiadamy konwencję. Albo się liczymy z tym, że to jest część naszego porządku prawnego i zastanawiamy się, o jakie stereotypy tutaj chodzi. Dlatego, że straszenie tym, że trzeba jakieś stereotypy eliminować z podręczników, no do niczego nas nie prowadzi tak naprawdę. Trzeba się zastanowić tak naprawdę z pewną dobrą wolą, o jakie stereotypy tu chodzi. Przecież wiadomo, że w konwencji, to jest konwencja, która ma nie tylko w Polsce obowiązywać. Tam chodzi o okaleczanie kobiet, o tego rodzaju sprawy z kultury także wynikające. Tak samo trudno mi jest się zgodzić ze stanowiskiem, że tam się mówi głównie o tym, że przemoc jest warunkowana płcią. To wynika z pewnych twardych danych, że 70-90% ofiar przemocy to kobiety i około 90% sprawców przemocy to mężczyźni. W związku z tym ignorowanie tego to nie jest w dzisiejszych czasach, kiedy już się mówi o płci ofiar i sprawców, w ogóle rzeczą dopuszczalną. I w związku z tym konieczna jest refleksja, dlaczego tak się dzieje. I kiedyś na przykład w ONZ-owskich rocznikach dotyczących sytuacji kobiet przemoc była lokowana w takim dziale rodzina, relacje rodzinne. Teraz od bardzo wielu lat jest umieszczana w rozdziale władza, dlatego że wyjaśnienie, które z tym się wiąże, mówi o tym, że to są bardzo głęboko uwewnętrznione przekonania o tym, że mężczyzna ma prawo wymuszenia pewnych zachowań i poczucie władzy nad kobietą, na przykład w relacji małżeńskiej, partnerskiej i każdej pewnie innej, w której właśnie ta przemoc następuje. Ja się z tym w badaniach nad rozwodami spotykałam bardzo często. W związku z tym znowu mówienie z takim epitetem, że to ma jakieś marksistowskie źródła, no do niczego nas nie doprowadzi, jeżeli poważnie traktujemy postulat dążenia do równości kobiet i mężczyzn i zniesienia dyskryminacji kobiet. Nie chodzi o to przecież w tym wszystkim, żebyśmy my rzeczywiście znosili różnice, tylko żebyśmy znosili dyskryminację. I myślę, że jeżeli co do tego się zgodzimy, no to rzecz będzie znacznie jakby łatwiejsza do tego, do znalezienia wspólnego stanowiska. Ja też trochę się dziwię, że tutaj właściwie w całej tej dyskusji bardzo często jest tak, że się jako takiego wytrychu używa, że w ogóle się mówi o tym, że w ramach gender ma jakieś marksistowskie korzenie. To jest tak, jak powiedzieć, że zarzucić filozofii, że jest w niej marksizm. No oczywiście, że są marksistowskie nurty w gender, tak jak są w filozofii i socjologii w ogóle. Jest tam mnóstwo innych nurtów i w związku z tym to też jest taka próba polemicznego używania jako epitetu marksizmu, co jest moim zdaniem kompletnie bez sensu, bo to znowu nas do żadnego porozumienia nie doprowadzi. Są takie i takie nurty i chyba warto po prostu to zauważyć i poszukiwać pewnych jakichś wspólnych płaszczyzn co do tego, do czego się tutaj możemy zgodzić. Można powiedzieć w ogóle i to jakby do różnych tych elementów, w których się i do głównego pytania o ideologię, no jeszcze raz do tego wracam. Samo powiedzenie, że coś jest ideologią, niczego nam nie wyjaśnia i tylko jest tylko takim rodzajem właśnie próby użycia pewnego wytrychu. Socjobiologia na przykład, do której się odwoływał tutaj pan profesor Lew Starowicz, także ma swój wymiar ideologiczny, który jest bardzo kontrowersyjny w ramach socjologii, który jest przedmiotem debat etycznych i debat w ramach socjologii. W związku z tym to można też powiedzieć, że taka debata naukowa no w ramach każdej dziedziny jest. I ona jest także wokół zagadnień, którym się gender zajmuje i samego gender. Ja jeszcze chciałabym o jednej rzeczy tutaj wspomnieć, chociaż ona się nie mieści w tym głównym jakby pytaniu. To znaczy tutaj pan ksiądz dr Woroniecki przywołał taki list z 1 stycznia 2014 roku, tak. Pięciu profesorów, jak pan powiedział tutaj, popierający list biskupów. Pewien problem dla mnie z tym listem jest w tym, że tam nie było ani jednej osoby, która by się zajmowała tym, o czym w tym liście jest napisane. Tam jedyną profesorką jest pani profesor rusycystyki. Tam jest doktor habilitowany wychowania fizycznego podpisany, doktor habilitowany bezpieczeństwa w jednej ze szkół wyższych w Polsce. Natomiast jest list, w którym ja brałam udział i podpisywałam go profesorów socjologii odnoszący się do tego listu biskupów. Można się z nim zapoznać. I chciałam, ale podkreślam fakt dlatego, że tam się socjologowie na temat socjologii i gender i nauk społecznych wypowiadają. I ja bardzo bym apelowała, żebyśmy właśnie nadal w taki sposób pilnowali tego, żeby się wypowiadać w ramach swojej kompetencji i swojej specjalności. To, co jest dla mnie też takim trochę niepokojącym w tych dyskusjach i rysem, to jest to, że wywołuje się często taki nastrój, który jest znany w naukach społecznych, takiej moralnej paniki i moralnej krucjaty. To się zwykle wywołuje, kiedy się właśnie powiększa jakieś zagrożenia albo upatruje go tam, gdzie go nie ma. To jest bardzo, zwykle media w tych moralnych krucjatach odgrywają ogromną rolę. Ich cechą jest także to, że one szybko przychodzą, szybko odchodzą. Są wzbudzane, są proste, bo one na ogół właśnie nie wymagają, wydaje się tak ludziom, że tak każdy może powiedzieć właśnie coś na temat gender bez żadnego przygotowania. No i dlatego w przestrzeni publicznej, bardzo mnie cieszy dzisiejsza debata, no bo to była debata osób, które się tym zajmują, ale w przestrzeni publicznej bez przerwy widzimy przecież polityków, mnóstwo różnych osób, które po prostu, przepraszam, ale nie wiedzą, o czym mówią, a mówią, bo im się wydaje, że o płci to każdy coś wie i może powiedzieć. No i to jest niestety niesłychane Dlatego też dla mnie niebezpieczne, moim zdaniem niebezpieczne społecznie, że się próbuje wywołać nastrój lęku bez tłumaczenia, o co chodzi, znajdując prosty wytrych do tego, bo słowo jest zagraniczne, obco brzmiące i każdemu się wydaje, że może w to słowo wpisać to, co mu się podoba. Natomiast ja uważam, że jeżeli coś jest dziedziną naukowych dociekań, to nie, naprawdę trzeba sobie zadać trochę trudu, żeby zobaczyć, czym ta dziedzina jest, czym się zajmuje i tym się kierować, a nie właśnie taką chęcią czy zbicia kapitału politycznego, czy jakiegoś zaistnienia, dlatego że się będzie po prostu czymś straszyło. I może na koniec, żeby trochę było anegdotycznie bardziej, powiem, że przy złej woli można pretensje z różnych powodów formułować. A dlaczego mówię to anegdotycznie? Dlatego, że kiedy zostałam po raz pierwszy dyrektorką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, to musiałam zrobić remont toalet. Okazało się, że jest mało miejsca i toalety były tak mniej więcej urządzone jak tutaj, to znaczy do pewnego stopnia koedukacyjne. I tydzień później ukazał się artykuł w Życiu Warszawy, który brzmiał, że feministka została dyrektorką Instytutu. I cóż to ona zrobiła? Otóż zrobiła koedukacyjne toalety. Ja myślę, że Episkopatu Polski nikt tutaj o ukryty feminizm nie oskarża i nie spotykam się Państwo z takimi uwagami. Chociaż jakby obiektywnie rzecz biorąc, sytuacja jest dokładnie ta sama. I taka sytuacja jest w wielu szpitalach, w wielu miejscach, gdzie po prostu nowe normatywy toalet po 1989 roku wymusiły to, że one nie da się ich rozdzielno płciowo budować i zresztą nie ma takiej wielkiej potrzeby. I to, tak jak mówię, to w skrócie pokazuje, jak się ma złą wolę, ze wszystkiego można zrobić gender i feminizm. Jak się ma dobrą wolę, to można się porozumieć i na to liczę. Dziękuję bardzo.
Więc ja bym na krótką polemikę sobie pozwolił, zaraz przekażę głos innym prelegentom. Mianowicie myślę, że no, od razu przypisywanie nam wszystkim, przedstawicielom innych nauk, że mają z gruntu złą wolę, jest działaniem skrajnie sprzecznym z regułami nauki, pani profesor.
Nie przypisałam jej wszystkim, przepraszam.
Druga sprawa. Mianowicie kwestia ideologii. Ideologia, to proszę Państwa, nie jest żaden demon, którym tu obecni straszą innych tu obecnych bądź nieobecnych, tylko ideologia jest to pewne pojęcie naukowe, właśnie z dziedziny nauki. Ja osobiście jestem historykiem i studiowaniu różnych ideologii poświęciłem sporo czasu. I najprościej, próbując to przełożyć na taki język publicystyki, ideologię można scharakteryzować w ten sposób, że jest to pewien zespół właśnie pewnych teorii. I tu nie jest tak, że zamiennie ktoś stosuje słowo teoria, ideologia. Zespół pewnych teorii wymyślonych w jakimś mniejszościowym środowisku, które jednak, uruchamiając pewne procesy społeczne, dąży do generalnej przebudowy społeczeństwa czy kultury celem, no najkrócej mówiąc, osiągnięcia lepszego stanu życia, samopoczucia dla wszystkich. I te ideologie, które się pojawiły w poprzednich wiekach, właśnie według tego systemu działały, więc to są znowuż pojęcia naukowe. Jeżeli ktoś tu używa pojęcia z nauk historycznych, czy doktryn prawnych, czy nie jest to żadne straszenie demonami. Ale to tyle chciałem na marginesie niejako. Przekazuję głos innym prelegentom. Nie wiem, czy pan profesor, czy Alina.
Ja chętnie, ponieważ tutaj nie wszyscy zostali posądzeni o złą wolę, ale przypuszczam, że ja tak. W związku z czym powinienem się odnieść do Do wszystkich tych zarzutów mam nadzieję, że spamiętałem. Zacznijmy może od marksizmu, który jest naj... Czyli ja osobiście nie mam żadnych uprzedzeń do marksizmu i nie stosuję go nigdy jako epitetu. Ja po prostu stwierdzam, że tak jest i zawsze, gdy prowadzę zajęcia z marksizmu, przekonuję studentów do tego, żeby wyzbyli się swoich uprzedzeń do marksizmu i spróbowali podejść do niego jako do pewnej doktryny, którą warto poznać, bardzo warto poznać i zawsze im ją bardzo rekomenduję. Niestety mało skutecznie na sprawdzianach zawsze te sprawdziany idą najgorzej. To znaczy widać, że jest jakaś bariera psychiczna przed zaangażowaniem się intelektualnym w tę problematykę i uważam, że to bardzo źle. A zatem chciałem zapewnić panią profesor, że nie traktuję marksizmu jako epitetu, natomiast też uważam, że nie możemy abstrahować jednak od faktów. No, marksizm się odwoływał do przemocy jako do metody regulowania stosunków społecznych i wprowadzania zmian w społeczeństwie. Ta doktryna była realizowana w praktyce. Można oczywiście twierdzić, że to były wypaczenia, a sam marksizm jest bez zarzutu. Natomiast wydaje mi się, że przy ocenie określonych teorii, powiedzmy, wskazywanie na ich powinowactwo z takimi bądź innymi może stwarzać możliwości dla oceny ich, a nie tylko odnotowywania obiektywnego faktu jakiegoś powinowactwa między nimi. I te oceny będą wówczas w jakiś sposób jednak miarodajne i uzasadnione. Co do konwencji przemocowej, rzeczywiście ma pani profesor rację, że w jednym punkcie ta konwencja wprowadzała nowość, z której nie wszystkie kobiety się cieszą. To znaczy obowiązkowe ściganie gwałtu przez prokuraturę. Do tej pory było to przestępstwo ścigane na wniosek. Ustawodawca uznawał, że mamy do czynienia z pewnym traumatycznym przeżyciem i trzeba ofierze pozostawić wybór do tego, czy chce w jakiś sposób powracać do tej traumy, czy też nie. Tutaj z powodów ideologicznych uznano, że tak naprawdę rzeczywiście tak bywa bardzo często, że kobiety nie chcą, żeby gwałt był ścigany, ale to tylko i wyłącznie wynika z faktu ich, można powiedzieć, właśnie uprzedmiotowienia, wywołania u nich poczucia gorszości, poczucia winy za to, że stały się padły ofiarą przestępstwa i na dobrą sprawę to wszystko ich wina i dlatego istnieje taka presja w społeczeństwie, że należy zlekceważyć opinię kobiety tutaj i ścigać ów gwałt niezależnie od tego, co ofiara na ten temat myśli. Jest to temat kontrowersyjny, ale zdaje się, że akurat jeżeli mówimy o tej konwencji, to...
Myślę, że musimy jeszcze innych...
Przepraszam najmocniej. Dobrze, ja w takim razie skończę, chociaż pani profesor poruszyła szereg kwestii, które wydaje mi się, że wyzywały mnie do odpowiedzi, dlatego stąd tak sobie pozwoliłem na pewną ekspansywność. Przepraszam.
Dziękuję bardzo. Teraz panią na chwilę dajmy głos. Pani Dominika mówi o pociągu, który jest za chwilę, więc może teraz pani Dominika Kozłow.
Dziękuję bardzo i jednocześnie też od razu państwa pożegnam się i przeproszę, ponieważ faktycznie będę musiała za chwilę wyjść, żeby złapać jeszcze pociąg powrotny do Krakowa, bo przynajmniej póki co moje życie rodzinne się w Krakowie toczy i zawodowe również w dużej mierze w Krakowie. Ja może tylko krótko odniosę się do tych bardzo wielu wątków, które pojawiły się już po tym moim wystąpieniu i rzeczywiście ich było bardzo dużo i one były bym tak powiedziała, z bardzo wielu poziomów, bo właściwie tutaj pojawił się i temat miejsca religii w przestrzeni publicznej i jakby pewnych podstaw i wizji funkcjonowania Unii Europejskiej i kwestia zaufania tak naprawdę do instytucji państwowych i pewnego poczucia wyalienowania w stosunku do tego, co do pewnych decyzji politycznych, wyalienowania z perspektywy jakby pewnego poczucia, które mogą mieć niektórzy obywatele. Więc właściwie to są tematy na odrębne dyskusje i może tylko bym spróbowała bardzo krótko o trzech rzeczach powiedzieć. Pierwsza to są te, myślę, taka generalna konstatacja dotycząca która się pojawiła w kilku wypowiedziach dotycząca prawa ślepego na płeć, tego jakby wątku, który pojawił się jakoś w oświeceniu, a który między innymi był też potem podnoszony przez feministki liberalne między innymi. Natomiast chciałam zauważyć, że właściwie dzisiaj, kiedy mówimy o równości i różnicy pomiędzy płciami, to kiedy mówimy o równości płci, to tak naprawdę nie chodzi tutaj o jakąś niwelację czy niwelowanie totalne różnicy pomiędzy kobiecością i męskością, jakby abstrahując oczywiście w tym momencie od tego, w jaki sposób tą różnicę możemy wysłowić i nazwać, tylko tak naprawdę chodzi o pewną równość szans i realizacji pewnych osobistych, jednostkowych aspiracji rozwojowych. A zatem właściwie ja ten temat równości i rozwiązań sprzyjających pewnemu wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn tak naprawdę postrzegam w tym kontekście. I co więcej, we współczesnym jakby feminizmie, o ile ja przynajmniej się dobrze orientuję, tak naprawdę toczy się właśnie bardzo gorąca dyskusja dotycząca tego, że istnieje bardzo wiele nurtów feminizmu, które właśnie mówią, że to myślenie związane z tym, jak wyrównywać te szanse, nie może być ślepe na płeć, że właśnie ono powinno uwzględniać i brać pod uwagę to, co jakby wynika i wiąże się z daną płcią. Natomiast no, kwestia, która się pojawiła tutaj, czyli ta różnica pomiędzy płciami. Oczywiście mówiliśmy jakby o tym podłożu biologicznym, na którym te różnice są jakby tak gołym okiem niemalże często widoczne. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze i co jakby pokazuje również, że nawet na gruncie nauk szczegółowych, zwłaszcza tych nauk, w których ta metodologia jest taka bardzo twarda, empiryczna, jest to niezwykle trudno rozstrzygnąć, to znaczy właściwie co z tych różnic, znaczy tak, czy da się tak naprawdę oddzielić i pokazać, które różnice mają podłoże czysto biologiczne, a które mają podłoże kulturowe, gdzie jest ta jakby granica pomiędzy tym, co kulturowe, a tym, co biologiczne. I co więcej, no, jeżeli nawet te różnice potrafimy bardzo precyzyjnie opisać i przypisać do danej płci, to w związku z tym, co ma z tego faktu jakby wynikać już w porządku społecznym czy politycznym. Tak naprawdę również z punktu widzenia pewnej chrześcijańskiej drogi życia nie są to wcale takie oczywiste rozstrzygnięcia. Pojawiło się tutaj bardzo dużo odnośnie do stereotypów, które no, ja nie wiem, czy macierzyństwo, czy tego typu, jakby tutaj trzeba by rozstrzygnąć, co właściwie jest uznawane za stereotyp, bo wydaje mi się, że w tych dokumentach, czy w tych dyskusjach, które ja przynajmniej śledzę, kiedy mówimy o stereotypach, to mówimy o pewnym zespole przekonań, na przykład, nie wiem, że dziewczynki mają z natury gorsze zdolności intelektualne. Kiedyś panował taki stereotyp w kulturze zachodniej i był też często naukowo podbudowywany, na przykład wielkością mózgu kobiet, który to mózg jest mniejszy w przypadku kobiet i w związku z tym to miało wpływać na pewne zdolności intelektualne kobiet. I to był stereotyp i właściwie cieszymy się dziś z tego, że pewne stereotypy są przezwyciężane i nie chcielibyśmy, żeby też w treściach edukacyjnych pewne stereotypy, które, uwaga, mogą hamować i ograniczać rozwój człowieka, ten pełen rozwój w każdym jego wymiarze, na przykład intelektualnym czy emocjonalnym, głosząc stereotyp, że mężczyźni są niezdolni do okazywania uczuć, bo to też jest stereotyp, który ogranicza mężczyzn z kolei, chociażby w ich przeżywaniu ojcostwa i emocji pozytywnych, czy relacji z żoną, prawda, czy tam. Więc natomiast jest druga strona tego, to znaczy w tym zwalczaniu stereotypów nie możemy też zrobić czegoś takiego, że jakby zburzymy podstawowe zaufanie do kultury i do wartości, które ta kultura niesie i do pewnych pozytywnych treści naszej kultury. I tutaj przed nami chrześcijanami jest po prostu ogromne pozytywne zadanie, nie właśnie krytyka czegoś, tylko bardzo pozytywne zadanie związane z definiowaniem tych wartości, pozytywnych wartości naszej kultury, które powinny być w jasny sposób wpisane, bo tak naprawdę płeć kulturowa opiera się właśnie na pewnych też jakby zdefiniowanych tożsamościach. To nie jest tak, że płeć kulturowa to jest tylko jakieś takie coś strasznie rozmytego. To są bardzo wyraźnie definiowane tożsamości i te tożsamości to jest treść naszej kultury. Również to, co my jako chrześcijanie wnosimy, kiedy rozważamy, co to znaczy być kobietą i mężczyzną. I ostatnia dosłownie uwaga we dwóch zdaniach, to znaczy, że też my jako chrześcijanie czy katolicy, mówiąc o tym ideologizowaniu, powinniśmy bardzo być ostrożni, biorąc pod uwagę całą historię też Kościoła, żeby nie ustawiać sobie przeciwnika i żebyśmy to my jakby w naszej opowieści o tej drugiej stronie nie ideologizowali obrazu tej drugiej strony. Dlatego takie dyskusje jak dzisiaj są po prostu bardzo dobre, bo pomagają jakby przezwyciężyć te bariery. Znamy z historii chociażby debatę o liberalizmie, gdzie też możemy cytować instytucjonalne wypowiedzi podpierane mocą autorytetu, z których potem w toku dojrzewania i coraz głębszego rozumienia jakoś żeśmy weryfikowali też jako Kościół w swojej mądrości, czy nie wiem, debatę na temat modernizmu, która dziś skądinąd zresztą też powraca w innej odsłonie. Więc też jako katolicy uważajmy, to jest też do mnie osobiście postulat, żebyśmy nie ideologizowali sobie sami przeciwnika po prostu, i no, ale też nie banalizowali problemów, które to w wielu wypowiedziach było jasno pokazane, że są poważne problemy i to nie jest tak, że się co do wszystkiego zgadzamy, ale właśnie po to, żeby móc nazwać naprawdę poważne problemy, to tym bardziej musimy sobie pole dyskusji oczyszczać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani. Pani Alina Petrowa-Wasilewicz.
Ja chciałabym się odnieść do tego, co pani profesor Fuszera mówiła. O tych różnych nurtach w gender, że to nie można tego utożsamiać z marksizmem. Czy dobrze powtórzyłam tezę, bo taki średniowieczny zwyczaj był powtórzenia tezy przedmówcy. Pani profesor, to wyjaśnijmy, o jaki model chodzi. Jeżeli jest tyle nieporozumień, uważam, że należałoby właśnie podjąć publiczną debatę za pośrednictwem mediów i wyjaśnić, o jaki konkretnie model nam chodzi. Czy rzeczywiście płeć jest kategorią polityczną, tak jak się słyszy, i to też jest prawda w nurcie, czy nie jest? Czy tu chodzi o władzę? To wszystko są pytania, na które powinny paść bardzo precyzyjne odpowiedzi ze strony środowisk naukowych. Słysząc to, co pani profesor mówiła, przecież ja w większości rzeczy mogę się z panią zgodzić, prawda? Te badania, które są przeprowadzane, bardzo są interesujące. I tutaj nie ma jakby, tu nie ma jakiegoś powodu do niepokoju, czy punkty jakieś, prawda, zażywia jakiegoś konfliktu. Kiedy się zaczyna? Pani profesor mówi o wywoływaniu nastroju moralnej paniki i krucjaty, co prawda jest bardzo często w mediach. Bez żadnych mediów, czytając o tym, że się pojawiają ludzie, którzy chcą urządzić życie moich dzieci, moich wnuków, o nic mnie nie pytając na dodatek, no to ja wpadam w panikę i powiem dlaczego, bo ja pamiętam czasy komunizmu. I wtedy mi też ktoś chciał urządzić życie, o nic mnie nie pytając. Ja byłam tym głupim baranem, a oczywiście państwo miało swoje źródła nacisku i aparat przemocy, żeby mnie do tego zmusić. Więc proszę tych emocji nie lekceważyć. To jest właśnie jeszcze jeden powód do debaty. Dlatego, że wychowanie następnego pokolenia nie może się odbywać w sposób pokątny, bez konsultacji, bez zaangażowania w to rodziców. Jeżeli jest projekt wychowania przedszkolaków, w którym jest stwierdzenie, że niekoniecznie rodzice muszą się w to angażować i o tym wiedzieć nawet, no to niestety ja wpadam w panikę. Dlatego, że kawał mojego życia został zniszczony przez takich, którzy mi chcieli je urządzić, o nic mnie nie pytając. To są bardzo realne problemy. Bardzo konieczne są spokojne, mam nadzieję, że nasza dyskusja jest właśnie takim początkiem takiej rozmowy, ale w której się wszyscy zaangażują. Trzeba pytać rodziców przede wszystkim, dlatego że oni mają podstawowe prawo wychowywania swoich dzieci. Właśnie dlatego należy o tym rozmawiać, o tym dyskutować i rozumieć też emocje drugiej strony. To są poważne argumenty. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak. Widzę, że pani Kinga czeka na głos.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, ja bardzo się cieszę, że jest grupa wyśmienitych specjalistów i teoretyków, którzy zajmują się problematyką ideologii, teorii gender, ale to troszeczkę jakby zatrzymanie się tylko na tym nas oderwie od rzeczywistości. I ja też czuję się spanikowana, tak? Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, dlatego że ja muszę się martwić, kiedy dochodzą do mnie informacje, że pojawia się grupa psychologów, którzy już w tej chwili potrafią wydawać takie opinie, że wychowywanie dziecka w związku homoseksualnym nie jest niczym szkodliwym dla tego dziecka. Muszę się martwić, kiedy do szkół wchodzą bez wiedzy rodziców przedstawiciele pontonu, czy inaczej nazwanych grup, jak jaskółka, nawigator, ale to jest ta sama grupa ludzi. I muszę się martwić, proszę Państwa, kiedy chce się wprowadzić edukację seksualną zamiast wychowania w pełny sposób ogarniającego i przedstawiającego człowieka, zamiast wychowania do życia w rodzinie, prawda? I ja nie jestem przeciwnikiem jako matka i kształtowania tej sfery seksualnej u dzieci, tylko ja chciałabym mieć na to wpływ i chciałabym własne dzieci w tą sferę wprowadzić i wyedukować. Mój synek ma w tej chwili dopiero co skończył 7 lat i dwukrotnie towarzyszył mi podczas ciąż, które przechodziłam, w których byłam. I on w sposób naturalny pytał o to, skąd to dzieciątko się poczęło i on nie usłyszał ode mnie informacji o tym, że przyniesie w jakiś sposób braciszka czy siostrzyczkę bocian, tylko on się dowiedział bardzo pięknym językiem o tym, jak powstaje życie. I proszę zobaczyć, to już da się zrobić bardzo wcześnie, ale to trzeba zrobić odpowiednio, to trzeba z odpowiednią delikatnością, z odpowiednim wyczuciem, odpowiednim językiem, prawda? I dlatego musimy reagować i musimy się martwić i musimy ten głos zabierać.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor.
Też ad rem odnośnie wypowiedzi pani profesor. Jeszcze raz do tych emocji. Pani profesor, myślę, że te emocje są usprawiedliwione, dlatego że poruszając to zagadnienie, poruszamy rzecz bardzo ważną. To nie są tylko debaty akademickie. To się dzieje na poziomie prawa, na poziomie edukacji. Będąc we Francji jeszcze też mogłem śledzić bardziej z bliska sytuację w Niemczech, sytuację w Szwajcarii, z bardzo konkretnymi aplikacjami pewnych rozwiązań, za którymi stało właśnie pytanie o tożsamość i właśnie z taką tożsamość genderową. I to są bardzo niepokojące już manifestacje, nie tylko plany, które są wcielane właśnie czy w edukację, czy na poziomie prawa. Dlatego to jest nasza codzienność i uspokajanie, tutaj mówię nie spokojnie, mówmy tylko o pozytywach. Okej, mówmy o pozytywach, definiujmy rzeczy, ale jednocześnie czuwajmy. Jest takie brzydkie powiedzenie, żeby się nie obudzić z ręką w pewnym naczyniu, ponieważ już w tej chwili mamy wrażenie, że dzieje się dużo poza naszą wiedzą i poza naszymi plecami. Tutaj dokument Estrelli jest też przykładem bardzo takim dotykalnym, prawda, że właściwie nikt w Polsce o tym nie mówił. Dzięki Bogu 7 głosami to upadło. Natomiast władza rodzicielska byłaby w pewnej granicy ograniczona. Edukacja seksualna byłaby wprowadzana do wszystkich od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Klauzula sumienia byłaby bardzo mocno ograniczona. To są bardzo poważne decyzje, które rzutują na nasze codzienne życie. To samo, jeśli chodzi o biologię. Myślę, tu nie chodzi o to, żeby wynajdywać wroga. Nie, bo najlepiej jak tego wroga nie ma. Ale proszę zobaczyć, w samym tłumaczeniu książki pani Butler mamy tam w tytule Subversion of Identity, które nie zostało na polski przetłumaczone. Pytanie dlaczego? To jest bardzo mocne słowo, subversion. To jest obalenie tożsamości, prawda? To jest wywrócenie tożsamości. I jest wiele przesłanek, które pokazywałyby, że być może niektórym chodzi właśnie o to, o zmianę, o rodzaj rewolucji, o zmianę reinterpretacji bardzo ważnych dziedzin naszego życia i bardzo ważnych wartości. Ważnych zarówno z punktu widzenia chrześcijańskiego, jak ludzkiego. I tutaj to się nie może dziać bez wiedzy. Pani Margaret Peters w swojej książce użyła takiego kartezjańskiego określenia, że gender idzie niosąc maskę. Faktycznie nie odsłania. Idzie pod płaszczem bardzo takich pięknych idei, prawda, równości, wyzwolenia, zapobieganie przemocy. Natomiast mówi się o tak zwanej hidden agenda, czyli o drugim dnie. I to jest też w dyskusji odnośnie gender bardzo, bardzo często się o tym mówi. I w instytucjach ONZ-owskich, i w instytucjach Unii Europejskiej. I faktycznie no, po prostu logika i takie proste czuwanie, nasza ostrożność każe badać to drugie dno i pytać o to. Lepiej zapytać dwa razy na wyrost, niż raz stracić jakąś faktycznie ważną sytuację życiową. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że jeżeli chodzi o dyskusję między prelegentami, to starczy. Widzę, że Państwo chcą zabrać głos. Oczywiście tutaj zawsze kobiety pierwsze. Bardzo proszę Pani.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim w imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia jeszcze raz chciałam podziękować Episkopatowi za list, który został wystosowany do nas. I jestem bardzo wdzięczna, tym bardziej, że jako kobieta, jako matka właśnie zetknęłam się już z wprowadzaniem do szkół właśnie różnych takich dziwnych myśli, różnych ideologii. Dlatego byłam po prostu przerażona, jak mówimy tutaj o emocjach, tym co się dzieje, że wbrew mojej woli, wbrew moim prawom coś takiego zostaje, ma możliwość być wprowadzenie. Ale chciałam się zupełnie do czegoś innego odnieść, ponieważ oprócz rodziną, seksualizacją zajmuję się, jestem również wykształcenia biologiem, chciałam się odnieść właśnie do wykładu pani profesor Midro, który troszeczkę, wydaje mi się, że pani profesor Fuszara źle zrozumiała. Pani profesor Midro ostrzegała nas, że jeżeli od początku właśnie dzieci małe będziemy wychowywać równościowo, dawać im, zmuszać im do bawienia się tymi samymi zabawkami, przebierania się, możemy wywołać nawet zmiany w ekspresji genów. I jest to potwornie niebezpieczne. I nie zmieni się wtedy płeć, zmieni się tylko, zakłóci się proces ekspresji genów i to może prowadzić do właśnie zaburzeń w funkcjonowaniu jako kobieta i mężczyzna. No dziękuję, bo to taki mój wniosek.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pytania tu nie ma, to teraz pana poprosimy.
Konrad Wojtorkowski, Krajowe Centrum Kompetencji, które wielokrotnie organizowało kampanie społeczne, tak jak Kocham nie bije, czy Kocham reaguje, a ostatnio również Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet. Ale jestem też członkiem zespołu monitorującego ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ja przysłuchując się bardzo wnikliwie każdej wypowiedzi, zwróciłem szczególnie uwagę na ten panel pierwszy. Mam takie wrażenie, że przy obu podejściach, czy to nauce Kościoła katolickiego, czy nauce gender, tak naprawdę chodzi o to samo. Czyli chodzi o równość, o szacunek dla drugiego człowieka, o podmiotowość drugiego człowieka i o przede wszystkim pozwolenie mu na bycie samym sobą. I jeśli to wszystko pozostawimy, to mamy po pierwsze płaszczyznę do porozumienia. Po drugie, powinniśmy odłożyć na bok emocje i lęk i strach, które się z tych emocji biorą. I przede wszystkim, tak jak mam sprzeciw wobec każdemu nadużyciu czy nadinterpretacji, które są w mojej ocenie problemem, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, bo tak samo gotuje się we mnie krew, gdy słyszę księdza na ambonie, który mówi, że żona powinna posłusznie, żona, która doznaje przemocy w rodzinie, powinna posłusznie słuchać swojego męża. Byłem na takim kazaniu i dlatego to cytuję. To nie jest, że ktoś mi o tym opowiedział. I tak samo się buntuje przeciwko pedofilii w kościele, która jest również w innych środowiskach, ale tak samo buntuje się przeciwko temu, co również tutaj zostało powiedziane, czyli przeciwko temu, żeby mówić o tym, że Kościół imaginuje gender po to, żeby przysłonić pedofilię w Kościele, czy wszystkie te głosy, które są jakby przeciwne wartościom, które dla chrześcijaństwa czy dla katolików są ważne. A często tak również po drugiej stronie jakby w opozycji do Kościoła katolickiego się stosuje. Czyli nadużycia i nadinterpretacje są niedobre zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. I jeżeli je wyeliminujemy z tego dyskursu, to mamy szansę na porozumienie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest ważny głos i też ważne pytanie. Może ktoś z prelegentów by się odniósł, bo mianowicie tutaj pada kwestia pewnych pól, gdzie się zgadzamy. Ja myślę, że taką kategoryzację trzeba by tu jeszcze przeprowadzić, zanim wyjdziemy z tej sali. Gdzie się zgadzamy, a gdzie jest rozbieżność? Czy są pola, gdzie się zgadzamy właśnie? I gdzie ewentualnie możemy współpracować, bo to jest dalsza konsekwencja jakiejś zgody.
Proszę Państwa, właśnie z powodu tych dyskusji, z powodu dyskusji związanej z podpisaniem konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, robiłam bardzo dużą ankietę, sprawdzając, co Kościół katolicki robi na rzecz kobiet właśnie prześladowanych. Jest ogromna ilość, naprawdę ogromna ilość. To są i schroniska dla bezdomnych, to są hostele dla właśnie kobiet, które są ofiarami przemocy. W każdej diecezji są domy samotnych matek, które w tej chwili się przekształcają i w inny sposób po prostu kobietom, które trudny jest start, bo już nie ma tego jakby obyczajowego szoku związanego z tym, że córka zaszła, prawda, w ciążę pozamałżeńską. I dla mnie ekspertem jest siostra Małgorzata Chmielewska. Szkoda, że jej nie ma. I pytałam, co jest źródłem, jaki jest powód źródła przemocy. Więc siostra Małgorzata, ona przecież pracuje, my tu pięknie mówimy, prawda? A ona się styka z tą twardą, ciężką rzeczywistością na co dzień i ona tym kobietom pomaga. I pytałam się siostry Małgorzaty, co zrobić, w jaki sposób przeciwdziałać przemocy według właśnie praktyka. Praktyka, nie osoby, która ma w miarę bezpieczne i prawda, wygodne życie. I ona mi cały szereg pokazała, prawda, że to są mieszkania, na przykład takie zastępcze, że to jest aktywizacja kobiet, że to jest właśnie opieka nad taką kobietą, która jest prześladowana. To jest cały ogromny, w zasadzie bez programu to się dzieje. My tylko nie mamy świadomości i to do mediów albo w ogóle, albo bardzo rzadko dociera. To się dzieje. Pytając dalej siostry Małgorzaty, no to co robić? Ona mówi, no proszę pani, no bo ja i tam, prawda, streściłam te punkty konwencji. No robić jakąś czapę nad tym wszystkim, żeby monitorować. Dajcie mi te pieniądze, ja je użyję. Więc myślę, że to jakoś taki głos konkretny z życia i streszczam to, co mi siostra Małgorzata Chmielewska powiedziała, praktyk.
I to samo pytanie jeszcze do pana profesora. Czy widzi pan profesor pewne możliwości współpracy i gdzie jest ta granica?
Znaczy, ta granica rozmawianie o realnych problemach społecznych wszelkie problemy związane z niesprawiedliwością, która się dzieje w relacjach między ludźmi, są niezwykle istotnymi. Rozmawianie na ich temat jest niezwykle istotne i zawsze musi być podejmowane. Problemem jest natomiast sytuacja, w której podejmuje się problemy już z bardzo gotową tezą początkową i tezą w dodatku ukierunkowaną na prowadzenie bardzo głębokich ingerencji przebudowujących struktury społeczne. Ponieważ wówczas w gruncie rzeczy wszelkiego rodzaju rozmowy w pewnym momencie zaczynają służyć nie tylko legitymizacji pewnych strategii politycznych, które potem można powiedzieć, że były konsultowane ze społeczeństwem. I wówczas można się zaczynać zastanawiać, czy angażowanie się w tego typu dyskusje rzeczywiście ma sens, jeżeli ona jest prowadzona, jeżeli ona ma dać tylko i wyłącznie z góry jeden efekt. Natomiast to nie zmienia w niczym faktu, że dyskutowanie, zgłębianie tych problemów jest niezwykle istotne. I nigdy nie wolno się od tego uchylać. Natomiast problem jest czasami, jeśli chodzi o warunki prowadzenia tego typu dyskusji, bo one mogą poważnie utrudniać podjęcie tej debaty. Natomiast niewątpliwie kwestia dobra dzieci, dobra kobiet, docenienia roli kobiet, pracy kobiet, zaangażowania kobiet. To są zupełnie kluczowe kwestie. Ja tylko nie jestem pewien, czy szukanie na nich odpowiedzi w kategoriach, w których proponują je w różnych nurtach teorii genderowych różne osoby, czy to jest ten właściwy klucz, ponieważ on jest oparty jednak na przeświadczeniu o tym, że problematyczne jest samo bycie kobietą. I w gruncie rzeczy, jeżeli chcemy rozwiązać problem złego traktowania kobiet, to musimy w jakiś sposób się uporać z samym faktem bycia kobietą. I tutaj się pojawia zasadniczy problem.
Pani profesor chce zadać.
No, problematyczne jest bycie kobietą, problematyczne jest bycie mężczyzną. W ogóle jako ludzie pewnie mamy mnóstwo różnych problemów. Ja bym tego absolutnie w ten sposób nie widziała, że różne nurty genderowe, ale ciągle mówię różne, ponieważ tutaj panowie się odwołują albo do Butler, albo do marksizmu, no to ja może powiem odmiennie. Ja powiem może o takim nurcie, który w feminizmie i gender jest bardzo rozwinięty, który wokół macierzyństwa buduje jakby siłę kobiet. Nie ma tylu badań w żadnej dziedzinie nad macierzyństwem, jak w badaniach genderowych. Jest cały taki nurt feministyczno-genderowy, który właśnie tej różnicę na tym buduje. No i wydaje mi się, że on jest bardzo zbieżny z bardzo wieloma propozycjami, które są w ramach Kościoła katolickiego. Ja kiedyś sama badałam, bo tutaj pojawił się ten wątek przeciwdziałania przemocy i organizacji katolickich i niekatolickich, które się tym zajmują. I sama kiedyś to badałam, badając organizacje kobiece. Z różnych powodów, nawet jak czasami one były w tym samej miejscowości, takie powiedzmy feministyczne i kościelne, mówiąc sloganowo, one ze sobą nie współpracowały i to był dla mnie bardzo wielki powód do smutku, dlatego że wydawało mi się, że istnieje, zawsze mi się wydawało, że istnieje taka pula podstawowych problemów, co do których ta zgoda jest, właśnie głównie między feminizmem a niektórymi spojrzeniami na kobietę, czy refleksjami nad sytuacją kobiet w ramach kościoła. Na przykład w pewnych sprawach, tak jak pan tutaj powiedział, sprzeciwu przeciwko przemocy. To jest oczywiste, no przecież nikt nie będzie za przemocą. No ale jeżeli się spotyka księży, którzy z ambony mówią, że kobieta ma słuchać męża, nawet jeżeli stosuje przemoc. I ja też miałam z różnych badań takie informacje, że tam właśnie kobieta ma nieść swój krzyż i tak dalej. No a po drugiej stronie będzie takie rozwiązanie, że ona musi tego męża opuścić i się po prostu z tej przemocy wyzwolić. No to tutaj się nagle okazuje, że te drogi, jakby te rozwiązania na poziomie praktycznym mogą się bardzo różnić. I nawet te kobiety, które się skają przecież do schronisk katolickich, no to one też muszą opuścić męża, bo innej tutaj możliwości nie ma, jeżeli on stosuje przemoc, jeżeli nic go przed tą przemocą nie powstrzymuje. Także widzę tutaj jak dwa ważne elementy. Jedno no to jest tak jak mówię, cały taki nurt kobiecego feminizmu budowany wokół macierzyństwa, który pewnie ma bardzo wiele wspólnego z refleksją nad macierzyństwem w ramach Kościoła. Natomiast druga sprawa to jest ta zgoda co do pewnych wartości, na przykład na poziomie takim bardzo ogólnym, że nie powinno być przemocy i pewne czasami braku zgody co do tego, co w związku z tym, jeżeli ta przemoc jest na poziomie eliminowania, na poziomie pewnych rozwiązań. Cały taki nurt w ramach badań nad przemocą to jest w ogóle też ogromny, odrębny nurt badań, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Szkocji rozwijany, w których się mówi, że opuszczenie właśnie tego agresora jest jakby podstawą, pierwszym krokiem do wyjścia z takiej relacji przemocowej, ponieważ przemocy właściwie się nie oducza. Przemoc można tylko kontrolować na pewnym poziomie, dopóki ktoś sprawujący przemoc, i najczęściej jest to właśnie mężczyzna w związku, jest właśnie głęboko przekonany o swoim prawie do władzy nad drugim człowiekiem. I to wymaga właśnie takiego głębokiego przebudowania, żeby tak naprawdę przemoc mogła nie być elementem tego związku. No i tak jak mówię, tutaj ten problem rozwiązań może być dlatego zupełnie inny, chociaż na podstawie, znaczy jakby na poziomie podstawowych wartości jest zgoda. Szereg zresztą ciekawych rzeczy się też jeszcze w tej dyskusji pojawiło. No tutaj państwo mówią na przykład o tej problemie wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Mnie się od razu przypominają badania obecnego tutaj profesora Kurczewskiego nad badania opinii publicznej. Jak też brałam w nich udział i doskonale pamiętam, że w którym roku byśmy nie zadawali tego pytania, czy powinna być edukacja w szkołach, to ogromna większość społeczeństwa mówi tak. Ma być edukacja seksualna, ma być religia. W ogóle wszystko ma być w szkole. Ludzie chcą, żeby dzieci się wszystkiego uczyły. I po prostu taka jest ogólna odpowiedź. I tutaj jest wielkim nadużyciem mówienie, że nikt rodziców nie pyta. My o to jako socjologowie ciągle ludzi pytamy i takie uzyskujemy odpowiedzi. Rozumiem, że co do może być spór co do tego, jaka jest zawartość programowa. No i teraz w Europie będziemy mieli różne modele. Będzie model angielski, gdzie nie ma narodowego kurikulum w ogóle i gdzie sobie szkoły ustalają, czego tam uczą w ramach religii, wychowania seksualnego, matematyki, łaciny, czy mają rozszerzoną łacinę, zmniejszoną łacinę i tak dalej. Albo będą takie jak w naszym modelu, narodowe kurikula z różnych przedmiotów i wtedy, jeżeli coś uważamy za naukę, na przykład o seksualności człowieka, no to pracujemy razem, co ma się w tej nauce przekazywanej dzieciom zawierać. Natomiast tak jak ja w pewnym sensie też pamiętam te dyskusje sprzed lat, no tutaj jestem najstarsza, jedną ze starszych osób w tym panelu i pamiętam dyskusję, przecież wiele z państwa pewnie też, że ciągle wraca, zanim gender się pojawił, pytanie o model edukacji seksualnej był. I znowu nie mylmy tego z osiągnięciami gender, bo to jest po prostu tak stare jak ludzkość, tak naprawdę pytanie, jak taką wiedzę dzieciom przekazywać. Takie elementy dyskusji pojawiały się zawsze na temat edukacji związanej z używkami, z narkotykami. Dyskusja, czy dzieciom o narkotykach mówić, bo zaczną z tego powodu brać, czy mówić, żeby je ostrzegać, jest dyskusją ciągłą. I też pamiętajmy, i tu nie jakiś tajemniczy gender, gdzie tam w programie ukrytym gdzieś się czai na nas, jest za to odpowiedzialne, tylko to są pewne podstawowe spory światopoglądowe, które prowadzimy w społeczeństwie od wielu lat, które pewnie prowadzić będziemy nadal.
Dziękuję bardzo. Teraz pani
tutaj. Kaja Godek, Fundacja Pro Prawo do Życia. Bardzo się cieszę, że mówię po pani profesor Fuszarze, bo właśnie chciałam nawiązać do tego w pierwszym swoim pytaniu, ale pytania mam dwa. Pierwsze pytanie. Pani tutaj mówi o edukacji seksualnej i o tym, że no, w kościele powinna być też niezgoda na przemoc. Ja mam przed sobą matrycę WHO dotyczącą standardów edukacji seksualnej i tutaj są różne ciekawe rzeczy. Chciałam dwóch charakterystycznych powiedzieć. Po pierwsze, w tej matrycy kilkakrotnie wspomina się o na przykład prawie do przerywania ciąży i o prawach reprodukcyjnych. Bardzo mi się nie podoba takie traktowanie tego tematu, ponieważ no, nie wiem, jak środowiska, które nazywają się kobiecymi, są w stanie mówić, że aborcja jest czymś dobrym dla kobiety. Aborcja jest właśnie przemocą i tutaj mamy przykład promowania tej przemocy. Druga sprawa, o której chciałam powiedzieć, w tych standardach edukacji seksualnej tutaj jest takie sformułowanie przy tabeli dla wieku 9 do 12 lat, mity dotyczące antykoncepcji. Ja jestem wielką zwolenniczką obalania mitów dotyczących antykoncepcji, na przykład mitu skuteczności antykoncepcji. Natomiast jeśli chodzi o to, co te standardy mówią dalej, to w dalszej części tej tabeli mamy coś, co w pewnym stopniu na pewno wyjaśnia, o co tutaj chodzi, bo jest powiedziane, że dzieci mają poznać prawa seksualne zdefiniowane przez IPPF, czyli największą organizację promującą aborcję i antykoncepcję, największą organizację na świecie. I no, bardzo mnie interesuje, jak wyobraża sobie pani na przykład w tej kwestii porozumienie środowisk kobiecych, tak zwanych kobiecych, feministycznych, ze środowiskami związanymi z Kościołem, bo tutaj tak naprawdę widać, że to, co jest w tej matrycy, jest tak naprawdę uderzeniem w chrześcijańską wizję ludzkiej płciowości i związków, związku małżeńskiego. Także to na pewno oczekiwałabym jakiegoś komentarza. Pani też poruszyła kwestię tego, czy uczyć dzieci o narkotykach, czy nie uczyć w kontekście edukacji seksualnej. I to jest bardzo dobre porównanie, bo jak zobaczymy, czego tutaj mamy uczyć dzieci, jeśli chodzi o seksualność, to tak naprawdę mamy uczyć technik i czasem nawet jest taki dopisek, że należy na przykład uczyć dzieci 9-letnie negocjowania dopuszczalnego seksu do wykorzystania w przyszłości. Nie bardzo sobie wyobrażam na przykład uczenie dzieci, nie wiem, skręcania haszyszu i mówienie im, żeby tego nie robiły, tak? Znaczy to tak nie powinno działać. Myślę, że to jest jasne. A druga sprawa, jak słuchałam pani profesor wystąpienia tu na początek tego panelu, to mam takie wrażenie, że pani profesor sobie przeczy, bo z jednej strony mówi pani, że studia gender opisują jedynie zmiany społeczne, a dwa zdania później ubolewa pani profesor nad tym, że w podręcznikach polskich w dalszym ciągu powielamy stereotypy i dawno powinniśmy z tym coś zrobić, tak? Znaczy to opisujemy rzeczywistość, czy narzucamy jakiś model i dbamy o to, żeby materiały edukacyjne były do tego modelu dostosowane. Tutaj się jeszcze pojawia kwestia, właśnie ta druga, o której chcę powiedzieć. Pani twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak ideologia gender, która jest narzucana, tylko właśnie jest opis rzeczywistości. Nie, jest zupełnie inaczej. Fundusze unijne, które wędrują do Polski, mogą trafiać tylko na programy, jest to bardzo wyraźnie powiedziane, mogą trafiać tylko na programy, które promują gender mainstreaming. Czyli co się dzieje? Bierze się pieniądze podatników europejskich, które są wpłacane w formie składki do kasy unijnej i później nikt się tych, znaczy w momencie poboru podatków nikt się nie pyta podatników, czy są zwolennikami gender, czy nie są zwolennikami gender, a później te pieniądze kieruje się na programy wyłącznie promujące gender. Naprawdę trudno w tym kontekście nie zapytać o to, dlaczego pani uważa, że gender się społeczeństwo nie narzuca. No ewidentnie się narzuca. Prosiłabym o komentarz.
Nie wiem, czy chciałabym.
Jest mnóstwo nieporozumień w tym, co pani powiedziała. Poza tym, że nie będę mówiła dzisiaj ani o aborcji, ani o reprodukcji i prawach reprodukcyjnych i nie odpowiadam za Międzynarodową Organizację Zdrowia, to tu nieporozumienie polega na tym, że pani połączyła dwie rzeczy. Ja może się nieprecyzyjnie wyraziłam w takim razie, skoro pani tego nie zrozumiała, że nauka opisuje, natomiast to, co ja powiedziałam, że ubolewam, to tak pani to interpretuje, że są stereotypy w podręcznikach, odnosi się do konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, która jest częścią polskiego porządku prawnego, ratyfikowaną w 1981 roku przez Polskę, której część zobowiązuje kraje, które ratyfikowały konwencję, do eliminowania stereotypów z podręczników i materiałów edukacyjnych. I trudno mi jako prawniczce z wykształcenia ze wszystkimi stopniami z prawa nie ubolewać nad tym, że Polska nie przestrzega swojego porządku prawnego. W związku z tym uważam, że to jest godne ubolewania, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co mówiłam o badaniach genderowych, chociaż mogłabym mówić o takich badaniach, które mówią o złych skutkach stereotypów. Jest ogromna część badań od amerykańskich, angielskich po polskie, które są związane z uprzedzeniami, stereotypami i tym, w jaki sposób nas to pęta. Dawałam pewne przykłady mężczyzn, którzy na przykład nie mogą z zawodów sfeminizowanych z powodu spętania stereotypem wybierać, jak są przez środowisko źle traktowani, jak się podważa ich męskość i tak dalej. I o takich sprawach tutaj mówię. Także to jest rzecz, która jedno z pani pytanie. Drugie pani pytanie dotyczy gender mainstreaming. Gender mainstreaming i mówiłam o tym też w pierwszej części, wtedy kiedy miałam tutaj wykład, jest strategią obowiązującą państwa Unii Europejskiej i oznacza ona tyle, że problematykę równości płci, zasadę równości płci należy wprowadzać do każdej dziedziny działalności. I tak jak ta galeria, o której mówiłam, sztuki, robiła to na swój użytek w pewien sposób, który to opisywałam, to sprawa równości powinna być zasadą przestrzeganą płci we wszystkim, co robimy w Unii Europejskiej. I dlatego te pieniądze są w taki sposób formułowane. I to się sprawdza w różny sposób, że na przykład w programach badawczych powinno brać udział zróżnicowane pod względem płci zespoły i kobiet i mężczyzn. Jeżeli nie, to się wyjaśnia dlaczego. Nie ma na przykład kobiet inżynierów. Pisze się odpowiednie wyjaśnienie. Nie ma mężczyzn, nie wiem, pielęgniarzy powiedzmy, prawda? Ale w zarządzających na przykład projektem ciałach powinny być kobiety i mężczyźni. To między innymi oznacza gender mainstreaming. I to jest, tak jak mówię, strategia obowiązująca w Unii Europejskiej, zresztą nie tylko w Unii. I w związku z tym takie są wymogi oczywiście wszystkich programów unijnych. Tak jak możemy wypowiedzieć konwencję ONZ-u do spraw eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, możemy wypowiedzieć naszą bytność w Unii Europejskiej, jak się to komuś nie podoba. Zasada równości płci jest wpisana w traktaty europejskie w tej chwili. Jest podstawową zasadą Unii Europejskiej. Jeżeli jesteśmy w Unii, to musimy tego przestrzegać. Jak się na większości z nas nie spodoba, możemy z Unii wystąpić, z Rady Europy, z ONZ-u, z Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Póki w tym jesteśmy, to musimy przestrzegać zasad.
Dziękuję bardzo. Mateusz Dziedoszycki. Do mikrofonu może.
Ja mam takie pytania do pani profesor. Jest taki cytat i to jest zgadywanka troszkę. Jeżeli pani na to pytanie odpowie, to świetnie. Jeżeli nie, pytanie przechodzi na pana profesora Stępkowskiego. A cytat jest taki.
Ja od razu zrezygnuję.
Ale może się uda. Proszę się nie poddawać. Cytat jest taki. Największy antagonizm w historii to jest ucisk kobiety przez mężczyznę i należy za pierwszorzędny cel uznać uwolnienie z tego ucisku. Kto to powiedział? No, pan profesor?
Nie jestem pewien drugiej części, ale pierwsza część to brzmi jak Engels.
Brawo. To jest ideologia, tak? I to jest związek tych dwóch ideologii, o których dzisiaj mówiliśmy. Nie wiem, czy dla kogoś na tej sali akurat no, takie fakty przedstawiają wątpliwość. Natomiast ja mam jeszcze takie pytanie. Drugie, dlaczego nie chcemy mówić o związku genderyzmu, czy ideologii gender, czy nauki gender, to troszkę wszystko jedno, z takimi sprawami jak aborcja.
Przepraszam, to nie jest wszystko jedno. Genderyzm, a nauka gender studies to jest zupełnie co innego.
Dobrze. Dlaczego nie chcemy mówić o związku gender z takimi sprawami jak aborcja, prawa reprodukcyjne? Ten związek istnieje przez osoby, które tworzyły gender i które w swoich życiorysach i w swoich postulatach postulowały zarówno no, bardzo przyjemną równość płci, jak mniej przyjemne rzeczy, o których mówiła pani Kaja Godek. Dlaczego nie chcemy o tym mówić? To jest moje drugie pytanie. Dziękuję bardzo.
Jeżeli jest to pytanie do mnie, to chcę od razu powiedzieć, że dzisiaj zgodziłam się na bycie, udział w dyskusji na temat gender w naukach społecznych, natomiast nie na pewne poszczególne dociekania nad prawami reprodukcyjnymi i badaniem nad prawami w tym obszarze, ani na odrębną dyskusję dotyczącą przemocy i rozmowy o tym obszarze. Tylko to jest dyskusja dzisiaj o gender i w związku z tym przy tym pozostaje.
Dziękuję bardzo. Jeszcze są kolejne pytania.
Mariusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia. Pani mówiąc o gender mówiła bardzo dużo na temat przemocy. I to jest bardzo interesujące właśnie, że to, te środowiska, które na temat przemocy bardzo negatywnie się wypowiadają i jednocześnie wprost bardzo często pochwalają aborcję. I no, dlatego to jest dziwne, że nie chcą państwo na ten temat mówić.
O przemocy mówiłam w odpowiedzi, w reakcji na wykład pana profesora dotyczący konwencji. Sama w swoim wykładzie nie mówiłam nic o przemocy.
Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie może. Nie. Dobrze. Tutaj pan i pan jeszcze. Zielone trzony.
Władysław Judycki. Ja chciałbym tylko zwrócić jedną uwagę na to, że jest różnica pomiędzy pytaniem, dajmy na to, rodziców czy obywateli w badaniach ankietowych robionych przez naukowców, a pytaniem decydentów natury politycznej o pytanie o wolę wyborców czy obywateli w konkretnych kwestiach społecznych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan Szymon Grzelak, bardzo.
Szymon Grzelak, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, właśnie się zajmuje edukacją, także w tej dziedzinie seksualności i też badaniami nad młodzieżą. I myślę, że takie jedna ważna sprawa to jest to, mówię teraz o konwencji Rady Europy, kto decyduje, co jest stereotypem. Z badań, które prowadzimy, widzimy, jak ważni dla młodzieży, nawet gimnazjalnej, są rodzice, babcia, dziadek. Czy oni nie są głównymi dostarczycielami stereotypów do głów młodych ludzi. Polska Konstytucja mówi o tym, że to właśnie to są osoby, które powinny w pierwszej kolejności decydować o tym, jak to wychowanie wygląda. Czy należy poprzez państwo i struktury międzynarodowe wchodzić między rodzica a dziecko? Ja myślę, że nie. I myślę, że stąd się bierze też temperatura dyskusji. To znaczy, że nagle gdzieś między tych rodziców i tych dziadków a dzieci wchodzą prawa, które oczywiście jesteśmy w strukturach europejskich. Tylko problem z tymi prawami polega na tym, że my nie możemy sobie na przykład powiedzieć, ależ oczywiście 90% tego materiału prawnego bierzemy, tylko sobie odcinamy te 10%, które w naszych warunkach i naszą decyzją społeczną sobie możemy odciąć. My tak nie możemy zrobić. I nie wiem, chyba nie możemy. I jeśli możemy, to tak. I to być może byłoby jakieś rozwiązanie. Natomiast chciałbym swój głos zakończyć, bo to już pewnie w ogóle zmierza do końca. Ciekawe jest szukanie obszarów porozumienia, współpracy. Im bardziej podgrzewamy obszary różnic, bo z tymi, te obszary różnic, one będą obszarami walki. To jest normalne. Jesteśmy społeczeństwem zróżnicowanym, walka będzie, aby była jak najbardziej kulturalna. Natomiast da się w pewnych obszarach dogadywać. I jest taki jeden obszar, w którym ja trochę boleję, że się nie udało dogadać, ale chyba to wciąż jest możliwe. Chodzi mi o kwestię seksualizacji, ale tą formę seksualizacji, którą jest pornografia w przestrzeni publicznej, która jest no, upodleniem kobiet, uprzedmiotowieniem kobiet, zarówno które powinno boleć środowiska feministyczne i też osoby, które jakoś są blisko tematyki gender, jak też jest czymś okropnym z punktu widzenia i chrześcijaństwa, i każdej innej religii. I martwi mnie to, że w konwencji Rady Europy tradycja szeroko pojęta i stereotypy, bo to jest tak podpisane jedno z drugim, jest widziane bardzo negatywnie, podczas gdy do środowisk biznesowych i medialnych, no tam się mówi o samoregulacji, bardzo są delikatne sformułowania. Moim zdaniem współpraca w dziedzinie ograniczeń dotyczących kwestii pornografii i to prawnym byłaby pewną taką weryfikacją dobrej woli. Dlatego, że jeśli się tego typu prawem dałoby współpracować, także tutaj by wspierały również ruchy feministyczne, to by znaczyło, że są one gotowe zaryzykować no, poważny zatarg ze środowiskami biznesowymi i byłoby to wyrażenie dobrej woli, taki krok, myślę, solidarności ku rodzicom zatroskanym o dzieci. Gdyby się dało taką płaszczyznę zbudować, byłoby pięknie. Ja powiem szczerze, że sam bardzo żałowałem przy całym etycznym stosunku do minister Środy, który miałem, jak była ministrem, ogromnie żałowałem, że moim zdaniem środowiska katolickie nie podchwyciły tego jednego momentu, w którym ona mówiła o tym, że można by coś z tą pornografią zrobić. Wydaje mi się, że w tym temacie dałoby się współpracować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Pani profesor, czy dałoby się?
No mało tego, to znaczy środowiska feministyczne podejmowały cały szereg akcji zwalczających, myślę, że więcej niż środowiska kościelne. W każdym razie ja znam szereg akcji podejmowanych przez te środowiska. Nie tylko przeciwko pornograficznym reklamom, ale w ogóle seksistowskim reklamom. I to były takie zarówno akcje typu happeningu, które groziły kary, ponieważ to było zamalowywanie reklam nocami, oblewanie farbą. To od wielu lat było. Przez zorganizowane protesty, które chyba nawet do sądu trafiały. Była taka wielka reklama, nie wiem, czy Państwo pamiętają, spuszczamy ceny na Maxa. Ona była na tyłach dawnego hotelu Forum, na cały blok i były damskie nogi spuszczone do połowy majtki. Przepraszam, tak ta reklama wyglądała. I to było przez środowiska feministyczne w ogóle oficjalnie oprotestowywane, łącznie, tak jak mówię, z skierowaniem spraw. Także tutaj ma bardzo wiele zasług ruch feministyczny i myślę, że bardzo by się cieszył, gdyby się Kościół w zwalczanie seksizmu w przestrzeni publicznej włączył. Bo to chodzi nie tylko o takie, tak jak mówię, pornograficzne treści, ale wszelkie reklamy, które no właśnie odwołują się, tak jak w tych analizach Goffmana, o których mówiłam, odwołują się do fragmentów ciała kobiecego po to, żeby reklamować produkt i tak dalej. I to było zawsze przedmiotem ogromnych protestów w środowisk polskich feministycznych.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan profesor, proszę bardzo.
A propos tych spuszczenia cen. Znaczy ja ze środowiskami feministycznymi się jakoś nie utożsamiam, natomiast pamiętam dokładnie, jak pisałem protest w tej sprawie i myślę, że zadaniem Kościoła mimo wszystko nie jest reagowanie na tego typu i inspirowanie tego typu akcji społecznych. Natomiast znam katolików, którzy nie jako Kościół, tylko jako oni byli głęboko tym zniesmaczeni i to nie pojedynczych, tylko tysiące, którzy się jak najbardziej w to angażowali. Wiem, że składałem w skargę do Rady Reklamy, także się spotkaliśmy, panie profesor. I chciałem jeszcze, jeśli mogę, jedną kwestię o stereotypach. Znaczy, bo tutaj wydaje mi się, że też padł jedna kwestia, jeśli chodzi o stereotypy, to znaczy stosunek Kościoła do przemocy w domu. Po pierwsze, jeśli chodzi o stereotypy, to najpierw trzeba od razu sobie jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o ową przemoc i stosunek kobiet do mężczyzn wśród osób stosujących przemoc, to tutaj nie uwzględnia się często jednej istotnej zmiennej, to znaczy jak dużo tych przypadków ma miejsce w rodzinach, w małżeństwach, a jak dużo w luźnych związkach, konkubinatach i w jakichś przygodnych związkach. Jedyne statystyki uwzględniające tę zmienną to statystyki policji i one pokazują, że to 80% to są w rozmaitego rodzaju konkubinaty i nieformalne związki, a zatem znowuż to nie rodzina rodzi przemoc, tylko rodzina właśnie umożliwia jej niezaistnienie. Ja osobiście uważam, że to właśnie stereotypy i to te najbardziej patriarchalne stereotypy są najlepszym zabezpieczeniem kobiet przed przemocą. Mnie zawsze uczono, że dziewczynki to nawet kwiatkiem nie można dotknąć, nie mówiąc już o biciu. I to są najbardziej patriarchalne stereotypy, które mi wpojono. Natomiast dążenie do zrównywania kobiet, mężczyzn w relacjach społecznych jako równi z równymi i ich identyfikowania, czynienie ich identycznymi, wprowadza te modele partnerskie. I tak jak mężczyźni między sobą się często czasami może dochodzić do rękoczynów i nie czują tej kulturowej właśnie bariery przed jakimś okazaniem agresji, to w chwili, kiedy zaczynamy walczyć o partnerskie modele i tak dalej, nikną również te bariery, które były naturalną zasłoną przed przemocą wobec kobiet. W związku z czym pytanie brzmi, czy my przypadkiem walcząc z pewnym zjawiskiem, z którym trzeba walczyć, czy przypadkiem nie obieramy strategii, które tak naprawdę generują to zjawisko. Nawiązuję do tych badań Eurostatu dotyczących poczucia bycia dyskryminowanym, gdzie kraje najbardziej zaangażowane w walkę z dyskryminacją tak naprawdę generowały w swoim społeczeństwie największe, najwyższe poczucie bycia dyskryminowanym. A zatem tu jest istotna kwestia i ten ksiądz na kazaniu mówiący o tym, że żona ma cierpieć. Ja myślę, że żeby rozpatrywać, ja oczywiście nie słyszałem tego kazania i nigdy w życiu nie słyszałem tego typu wypowiedzi z ambonem. Nie twierdzę, że jej nie było. Natomiast myślę, że tutaj nie sposób tego problemu rozpatrywać w oderwaniu od pewnego kontekstu. To znaczy, gdy chrześcijanin spotyka się z przemocą adresowaną względem siebie, to jak najbardziej jest wezwane do tego, ażeby z godnością cierpieć. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla niesprawiedliwości. W kazaniu na górze. Nie dotyczy to tylko kobiet, dotyczy to również mężczyzn. Dotyczy to również mnie. W związku z czym tego typu przekaz może się pojawiać i on nie ma nic wspólnego z popieraniem przemocy względem kobiet. Ma natomiast przekazywać pewną bardzo głęboką w naukę moralną i właśnie mającą eliminować przemoc, ponieważ przemoc rodzi przemoc, to też trzeba o tym pamiętać. W związku z czym wydaje mi się, że ten problem tutaj, jako poruszając tę kwestię, też odwołujemy się do pewnych stereotypów. Natomiast uwzględniając znacznie więcej kontekstów i pewną złożoność sytuacji, możemy uniknąć właśnie tego stereotypizowania. Tym bardziej, że bardzo często okazuje się, że stereotypy mogą nas lepiej bronić przed tym, przed czym chcemy się bronić, walcząc z tymi stereotypami. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i za wszystkie głosy. Myślę, że dyskusja była naprawdę pasjonująca, bo przez 5,5 godziny rozmawialiśmy o sprawach absolutnie fundamentalnych i mam poczucie, że wiele z tych spraw zostało jakoś wyjaśnionych, że nie jesteśmy dalej od siebie, że jesteśmy bliżej i myślę, że takich dyskusji i w tym duchu bardzo jest nam w dzisiejszej Polsce potrzeba. Zapraszam na następną, może podobną, 20 lutego na temat klauzuli sumienia. To też bardzo ważny temat. Dziękuję pani profesor Fuszarze także za wyjątkową odwagę pojawienia się tutaj i wszystkim państwu.
Dzień dobry. Razem TV. Czy można siostrę zapytać o wrażenia z debaty?
No jestem pod wrażeniem ogromnym.
Cieszę się bardzo.
Czy merytoryczne, jakiś merytoryczny przekaz utkwił siostrze szczególnie w głowie? Coś, jakiś pożytek? Siostra pewnie przyszła tutaj z jakąś wiedzą o gender. Czy ta debata coś zmieniła?
Znaczy myślę, że to jest taka bardzo dobra synteza, bo jakby pewne rzeczy mi się tak uporządkowały i jakby zaczynam chyba jeszcze tak w większym takim wierszym zakresie na to patrzeć, w szerszym. Ale bardzo dużo, było takich cennych informacji. Jest to dla mnie ogromnie ubogacające.
A udział tej drugiej strony, pani profesor Fuszary, no i takie głosy, które były no, dosyć pobłażające dla gender, żeby nie powiedzieć przychylne. Jak siostra ocenia w tym miejscu takie wystąpienia w tym kontekście?
To znaczy nie zmieniły mojego stosunku do gender i jakby bardzo się tym interesuję już od paru lat i też jeszcze dla rodziców pewne konferencje głosiłam ten temat i jakby to znaczy nie zmieniły to mojego podejścia i jakby pewne inne konferencje jeszcze bardziej chyba mnie jakoś umocniły bardzo poszerzyły mi jakby też ten horyzont w tej dziedzinie.
Czyli mądrym ludziom nie tak łatwo w głowie zawrócić.
No właśnie nie wiem, w każdym razie szanuję panią i mam do niej, prawda, no jest mądrym człowiekiem, ale nie myślę tak jak ona, absolutnie.
Proszę jeszcze na koniec się przedstawić.
Siostra Rut Szymanowa, niepokalanka.
Pozdrawiamy Szymanów, dzięki serdeczne. Pani Kingo, widziałem pani Kaju, pani Kingo występowała, pomyłka, występowała w debacie. Pani Kaju, widziałem, że tutaj się pani troszkę gotowała w trakcie tej debaty. W pewne wystąpienia pobudziły emocje. Jakie?
No tutaj na tej konferencji zostało zaprezentowane takie podejście do gender, które często prezentują zwolennicy gender, kiedy są w swoim gruncie. Czyli takie prezentowanie genderu jako w takiej wersji soft, jako pewnej no właśnie nauki, jako czegoś, co pomoże funkcjonować na równych prawach w społeczeństwie i kobietom i mężczyznom. I tutaj było wyraźnie widać tendencję do tego, żeby gender w ten sposób przedstawić. Problem w tym, że gender się na tym nie zatrzymuje, bo gender idzie dalej. Gender idzie w kierunku wyzwalania z płci biologicznej. No i to, co mówiliśmy tutaj, o czym pani profesor Fuszara niestety nie chciała rozmawiać, o aborcji, o antykoncepcji, to są rzeczy, które się łączą z gender w taki sposób, że to wyzwala kobietę z płci biologicznej, ale z tych ograniczeń płci biologicznej, z ograniczenia, jakim jest macierzyństwo. I to ma swoje źródło oczywiście w feminizmie, gender to przyjmuje i jakby kontynuuje. To jest bardzo charakterystyczne zjawisko, że pani Fuszara nie chciała na ten temat mówić. No, też na tym gruncie, będąc w jej roli, pewnie bym tego nie chciała mówić, bo o co chodzi w gender? Chodzi o to, że pod pięknymi hasłami sprzedaje się nam to wszystko, czego nie sprzedałoby się, gdyby to było powiedziane jasno.
Mhm. Czy to jest dobry pomysł, żeby na teren kościelny zapraszać takie debaty? Jak pani to ocenia?
To jest dobry pomysł, ale brakuje mi pewnej pogłębionej analizy zjawiska. I tutaj mam wrażenie, że to wszystko było za płytko. Trochę udało się rzeczywiście na koniec pewne rzeczy wywlec na światło dzienne, natomiast wydaje mi się, że takie siedzenie przy stole i mówienie, że no tak, w zasadzie wszyscy się zgadzamy i Kościół się zgadza, i genderyści się zgadzają.
Oj, muszę, przepraszam, zaprotestować. Tu się nie wszyscy ze wszystkimi zgadzali chyba.
Nie wszyscy ze wszystkimi, ale było słychać takie głosy, że Kościół i genderyści mogliby się spotkać, bo szanują kobiety, tak? Znaczy, pojęcie tego szacunku w Kościele wśród zwolenników genderu jest tak różne, że ja nie widzę tutaj możliwości spotkania.
Jak pani ocenia wystąpienie gospodarza, księdza biskupa Polaka? szczerze w szczerości dzieci bożych.
Powiem tak, ja przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna za to oficjalne stanowisko Episkopatu, które było wyrażone na Niedzielę Świętej Rodziny. Myślę, że warto do tego tekstu wracać, bo ten tekst porządkuje pewne sprawy i no jest oficjalnym dokumentem Kościoła i trzymajmy się tak.
Dobrze. Panie prezesie Marcinie, można prosić do nas? A, chodźmy wszyscy. Chodźmy wszyscy, jeszcze słówko komentarza. Ale nie uciekniecie? Chodźcie. Nie uciekniecie. Dobrze, panie profesorze. Tak, i księdza profesora, dobrze. O, no mamy merytoryczną podstawę tej debaty. Ja chciałem zapytać, jak po debacie, jak panowie oceniacie sensowność tego typu przedsięwzięć, gdzie zapraszamy na teren kościelny osoby, które tak do końca z kościołem się no chyba nie identyfikują. Może ksiądz profesor.
To znaczy, myślę, że Kościół jest otwarty na wszystkich i jeżeli myślimy o nowej ewangelizacji, to ona mówi właśnie o tym, żeby wyjść poza takich twardych członków Kościoła i szukać dialogu no właśnie z tymi, którzy szukają prawdy. I myślę, że ta debata miała chyba takie poszlaki, takie właśnie szukania prawdy ze wszystkimi.
Chciałbym pogratulować obu panom takiego nawiązania właśnie w godnościowego stosunku z przeciwnikiem, bo w obu wystąpieniach to pobrzmiewało. Wielki szacunek dla wiedzy i dla osoby, no ale niekoniecznie już dla poglądów, z którymi się panowie nie zgadzaliście. Panie profesorze, co jest najgroźniejsze w gender, pana zdaniem? W gender tak, jak ono w tej chwili przystępuje do pewnej ofensywy, czy jest w trakcie tej ofensywy?
Najbardziej problematyczne w gender jest to, że zbudowane jest na fałszywej antropologii, która niestety, i to jest problem, niestety się upowszechniła. To znaczy ona jest zbudowana na antropologii indywidualistycznej i tutaj, ponieważ my w dużej mierze współcześnie podzielamy to stanowisko antropologiczne, dlatego mamy problem z podjęciem jakiejś bardziej rzeczowej debaty z tymi teoriami genderowymi, ponieważ one operują często argumentami, z którymi nie jesteśmy w stanie racjonalnie dyskutować, dlatego że nasza racjonalna wizja człowieczeństwa jest często bardzo zbieżna z tą, która leży u podstaw teorii genderowych, ideologii gender. Natomiast wówczas pozostaje nam już tylko ucieczka do jakichś argumentów pochodzących z objawienia, a to jest odbierane jako dyskusja światopoglądowa, gdzie w Genezis, gdy mamy obraz stworzenia człowieka, bardzo wyraźnie widać, że człowiek nie został stworzony jako jednostka, tylko jako kobieta i mężczyzna. I nawet jeżeli został, jak w drugim opisie, stworzony jako Adam, to ten Adam nie mógł sobie znaleźć miejsca na ziemi, dopóki Bóg nie stworzył dla niego Ewy i dopiero wtedy pełnia człowieczeństwa zaistniała w rzeczywistości. I jeżeli tego starego sposobu pojmowania człowieczeństwa właśnie jako dającego wyraz i temu obejmującego i to, co męskie i żeńskie, a nie tylko i wyłącznie akceptacja indywidualistycznej perspektywy. Jeżeli tego nie odkryjemy na nowo, nie zwyciężymy w dyskusji z ideologią gender.
Nie ruszymy z miejsca. Ja mam jeszcze takie pytanie do każdego z Państwa na koniec. Może zaczniemy od damy, zupełnie nie genderowo. Czy tak, poprosimy tutaj może o... troszeczkę, chodź. Okej, dobrze, to zapraszamy damę. Zapraszamy damę do środka. To damy na lewo środek. Co to jest gender? Czy to jest organizacja, czy to jest ideologia, czy to jest nauka? I przede wszystkim, dlaczego jest taka, no można jednak odnieść wrażenie, skuteczna?
To, o czym powiedziałam, to jest przemycanie różnych rzeczy, których społeczeństwo polskie, które jest raczej konserwatywnym społeczeństwem, nie kupiłoby wprost, pod płaszczykiem pewnych pięknych haseł i ludności. Tutaj, jeśli chodzi o to, czym jest gender, to mieliśmy próbkę tej dyskusji, czy to jest nauka, czy to jest ideologia. Ja uważam, że jeżeli coś się narzuca odgórnie i narzuca się ludziom, właśnie w postaci chociażby programów unijnych, takich, które mają, znaczy funduszy unijnych, które mają już tylko programy, to ja to rozumiem jako ideologię, bo to jest narzucenie pewnego określonego sposobu postępowania, myślenia, zachowywania się.
No i... Bardzo konkretna odpowiedź. Dzięki. Perspektywa badacza, naukowca. Czym jest gender i dlaczego odnosi takie sukcesy w świecie, chyba mimo wszystko?
Trudno w jednym zdaniu. Myślę, że dzisiaj on już funkcjonuje jako pewna norma. Margaret Peters tak zatytułowała też swoją książkę, jako norma właśnie taka etyczno-polityczna. Faktycznie, proszę zobaczyć, dzisiaj to funkcjonuje już na wielu płaszczyznach. Zadajemy sobie pytanie, czy nie zareagowaliśmy za późno. Czy dzisiaj faktycznie funkcjonowanie tego na poziomie prawa, funkcjonowanie też jak gdyby tak ciągle w tle, nie jest na tyle silne, żebyśmy jednak nie musieli poświęcić jakiegoś dłuższego czasu na to, żeby konsekwencje tego zacierać i dojść do takiego, do normalności. Także myślę, że faktycznie to jako norma nam w jakimś sensie nałożona, to zresztą co było mówione też przez panią profesor w jakimś momencie, że dzisiaj no, to cała Europa i nie tylko jest zobowiązana do przestrzegania gender mainstreamingu, ponieważ on jest nałożony. Jeżeli chcemy wyjść z Unii, to możemy wyjść, jeżeli nie, to musimy się na to godzić. Tu jest pytanie, co z tym zrobić, co zrobić z tymi prawami, ustawami, rozporządzeniami, które w tej chwili już funkcjonują, jak nie dać się, no, nie wpaść jak gdyby w ich sidła.
To może ksiądz z ciekawością posłucha, co ma prawnik do powiedzenia, bo to jest bardzo dobry moment, żeby znowu do odpowiedzi pana profesora wywołać. Ja się spotkałem z taką opinią, że protokół londyński, protokół brytyjski, podpisany również przez Polskę, umożliwia nam niespełnianie tych norm, które narzuca gender mainstreaming w Unii Europejskiej. Czy pan profesor słyszał taką opinię, czy ona jest prawdziwa?
Ten protokół brytyjski, on przede wszystkim dotyczy uznania mocy wiążącej w Karty Praw Podstawowych. Oczywiście Karta Praw Podstawowych tutaj nie jest głównym narzędziem, tym bardziej, że dzisiaj jeszcze ona nie obowiązuje w praktyce jako instrument kształtowania relacji między Unią a państwami członkowskimi. Ona dotyczy wewnętrznych relacji wewnątrz Unii. W związku z tym akurat ten protokół tutaj nam niewiele pomaga. Natomiast rzeczywiście cała polityka unijna jest poddana tej zasadniczej zasadzie gender mainstreaming, włączania problematyki genderowej czy równościowej problematyki, ale ujmowanej w tej ideologicznej perspektywie w główny nurt w działań politycznych i w związku z tym również to będzie nam determinowało dystrybucję środków. Tak zresztą było od samego początku, od konferencji pekińskiej, gdy została przyjęta pekińska platforma działania. Wszystkie agendy ONZ były doskonale przygotowane do implementowania jej i tam się zaczęły pojawiać rzeczywiście znowuż wymagania związane z programami rozwojowymi. Jeżeli państwa rozwijające się aplikowały o określone środki, musiały wówczas jednocześnie akceptować te rozwiązania mające na celu dekonstrukcję rozmaitych stereotypów związanych z płcią.
No, odpowiedź godna prawnika, ale ja nie zrozumiałem. Możemy sobie to 10% genderyzmu skreślić z obowiązkowego wykonania w Polsce, czy nie?
Tak naprawdę wszystko zależy od nieugiętej postawy polskich władz i tego, w jaki sposób będą realizowali tę politykę. Nic tutaj na gruncie prawa nie jest przesądzone w tą bądź w inną stronę. Tak naprawdę gender mainstreaming może mieć ludzką twarz i być implementowany z ludzką twarzą, może mieć ową maskę gender, z którą gender idzie.
Trudno nie dopatrzyć się w gender w wykonaniu praktycznym na jakiejś jednak wielkiej inteligencji, powiedziałbym inteligencji no, diabelskiej nawet, ale dużej. Kto nam to implementuje? Kto za tym stoi? Panie profesorze.
W dużej mierze my sami, tak jak powiedziałem już, gender bazuje na zaakceptowaniu przez nas indywidualistycznej antropologii. Jeżeli ją akceptujemy, wówczas te propozycje podsuwane przez w badaniach genderowych, w światopoglądzie genderowym, bo to jest pewien sposób pojmowania rzeczywistości, pewien sposób obserwowania rzeczywistości, wówczas one są dla nas bardzo atrakcyjne i w gruncie rzeczy nie widzimy racjonalnych powodów, dla których mielibyśmy się w jakiś sposób nim sprzeciwić. Także problem leży bardzo często w nas samych.
Czyli gender sami sobie implementujemy.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za tą dyskusję. Dziękuję również pani Kai oraz ksiądz profesor, który musiał nas już opuścić. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy państwu. Do widzenia. Thank you.